Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie, jak co tydzień, witam się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Pana Wiesława, który towarzyszyć nam będzie przy realizacji dźwięku. Witamy także, gościem naszym dzisiaj jest Pan Jacek, dr Jacek Pulikowski, nauczyciel akademicki, autor popularnych książek o tematyce małżeńskiej i rodzinnej, zajmuje się poradnictwem rodzinnym, no i częsty nasz gość również.
Witam serdecznie.
Dzisiaj zajmujemy się tematem razem czy osobno. Chodzi o mieszkanie przed ślubem.
No właśnie, dwoje młodych siedzi na podłodze, na ścianie narysowany domek i znak zapytania, razem czy osobno? To taka książeczka, nieduża, ostatnia naszego gościa, ale temat jest już od pewnego czasu ważny i coraz więcej mamy zresztą w naszych audycjach problemów związanych właśnie z tym, czy my jako rodzice możemy pozwolić, w jaki sposób możemy się przeciwstawić, co zrobić, kiedy nasze dziecko nas informuje, że chce zamieszkać, czy że mieszka z inną osobą, która no, nie jest jeszcze małżonkiem. I niekiedy to mieszkanie, wspólne mieszkanie przeciąga się na miesiące, czy nawet lata. I co w tym wypadku my jako rodzice możemy zrobić? Odciąć się zupełnie? Przecież nie. Akceptować? Przecież nie. No, rzeczywistość jest taka, że tego rodzaju zdarzeń jest coraz więcej. No, taka moralność jest pokazywana, czy właściwie nie moralność, a moralność jest promowana. I Jacek Pulikowski tym tematem już nieraz z tym tematem zetknął się jako poradnik. Dlatego prosimy, by parę słów na ten temat powiedział, swoich przemyśleń. Prosimy bardzo, Jacek Pulikowski.
Tak, tych przemyśleń jest sporo i one się nie zmieszczą w audycji. Ale najpierw chciałbym zaznaczyć coś takiego, że takie gorące tematy, ten na pewno należy do gorących, bo jest i bolesny, i dość powszechny. Zwykle próbuje się rozstrzygać na zasadzie dyskusji, że jest zwolennik, przeciwnik i zaczynają się tam kłócić, tak? Kto głośniejszy, kto mniej kulturalny, bardziej brutalny, ten wygrywa i ma satysfakcję, bo dokopał drugiemu, prawda? Ja to nazywam kopanie się z koniem. Natomiast tutaj na szczęście mamy spokojne warunki. No i tyle, ile czas pozwoli, tyle, mam nadzieję, konkretnych rzeczy postaram się przekazać. Nie na zasadzie argumentów nie, bo nie, albo wszyscy tak robią, to tak jest dobrze, albo mam prawo tak uważać, bo jestem dorosły, prawda? I pojawiło się jeszcze jedno takie pozarozumowe dzisiaj argumentowanie, bardzo niebezpieczne, bo wiele rzeczy ludziom naprawdę to miesza w głowach. Takie postawienie sprawy, że coś jest nowe, z tego się dochodzi, czyli nowoczesne, a jak nowoczesne, to postępowe i zarazem dobre. I w tym kontekście wszystko to jest tradycyjne, to jest zaściankowe, przestarzałe, złe. I w tym kontekście próbuje się na przykład ocenić, in vitro jest dobre, bo jest nowe, bo jest postępowe, prawda? I rozwiązuje jakiś problem. W ogóle nie wnikając w istotę dramatycznego problemu, gdzie nawet te zabijane embriony dodatkowe są dodatkiem, bo istotą całego problemu jest rozbicie jedności i rodzicielstwa, rozbicie więzi małżeńskiej, próba produkcji człowieka. To są no arcyważne tematy, do których do tej głębi w ogóle się nie dochodzi w dyskusjach. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że ogromnie się cieszę, że możemy nie dyskutować z przeciwnikiem, tylko spokojnie przedstawić pewne sprawy związane z tym zagadnieniem bardzo bolesnym, bolesnym dla rodziców, bardzo wielu przedstawicieli rodziców ogromnie boleje nad takimi pomysłami własnych dzieci. Również bolesnym dla tych dzieci, tylko że ta boleść wychodzi najczęściej dopiero po latach, prawda? Ale tragicznie bolesne są to sytuacje. I dlatego ja bym chciał tak porządkująco parę aspektów tej sprawy przedstawić, nie przedstawić, a dotknąć. Po pierwsze chciałbym odwołać się do takiego odczucia słuchaczy. To nie jest manipulacja, to jest danie pewnego narzędzia, żeby każdy osobiście rozpoznał, co na ten temat sądzi. Drugie, to chciałbym przeprowadzić taką krótką analizę logiczną samego zjawiska. Jakie przyczyny, jakie skutki możliwe z punktu widzenia czysto logicznego. Potem omówić znane skutki, bo już jest trochę badań na ten temat. Już trochę wiemy, co się dzieje z takimi parami, które żyją na kocioł łapę. Dawniej się mówiło, dzisiaj, i to brzmiało pejoratywnie dla wszystkich, a dzisiaj się mówi wolny związek, co brzmi atrakcyjnie, żeby nie powiedzieć zachęcająco. Chciałbym również zająć się kilkoma podstawowymi argumentami, jakie ludzie przedstawiają. I wreszcie, króciuteńko, jakąś ocenę moralną, podsumowanie. Zacznijmy od tego zabiegu, jak ja to nazywam, psychologicznego, który nas uwalnia z osobistego uwikłania. Zresztą ten zabieg można stosować w bardzo różnych okolicznościach. Ja go zresztą na antenie podawałem wielokrotnie. Nie zastanawiaj się, co ty myślisz na dany temat, tylko co byś polecił synowi albo córce, gdy przyszedł do ciebie i z pełnym zaufaniem spytał: tatusiu kochany, mamusiu kochana, właśnie zamierzam zamieszkać ze swoim partnerem. Co mi radzisz? Czy na pewno wtedy powiesz: zaklinam się na wszystkie świętości, że to jest najlepsza droga do waszego szczęścia, droga rozwoju waszej miłości tu na ziemi i prosta droga do zbawienia, prawda? Proszę zauważyć, to nie ja komuś teraz coś nakazuję czy grożę palcem, tylko podpowiadam sposób, w który człowiek średnio przyzwoity nawet może odkryć, co on naprawdę myśli na ten temat, dlatego że my często boimy się myśleć uczciwie na jakiś temat, bo wszyscy myślą inaczej, bo nie wypada myśleć inaczej, bo nie chcemy być odesłani do ciemnogrodu. Każdy słuchacz może z tego korzystając szybko zorientować, jakie jest jego prawdziwe zdanie na ten temat. Ten sam sposób można wykorzystać do wielu innych sytuacji życiowych. Na przykład jak mąż chce uczciwie rozeznać, czy dobrze traktuje żonę, to niech zapyta siebie, czy chciałby, żeby jego córeczkę zięć traktował tak, jak on traktuje żonę. I ma natychmiast jasność, bo wszystkie mechanizmy obronne, które każą mu mówić, że on jednak dobrze traktuje, znikają, bo przy tym zabiegu on staje jakby po stronie córki i broni jej przed zięciem, a w rozważaniu swojej sytuacji z żoną broni siebie, bo każdy chce dobrze w swoich oczach wyglądać. Ale to tylko jako pewne narzędzie na początek, żeby ułatwić słuchaczom wprost jaśniejsze spojrzenie na swoje własne patrzenie na tą sprawę. Czy poleciłbym córce synowi coś takiego? Dalej powiedziałem, że chciałbym parę takich wniosków logicznych wyciągnąć z tego, które dadzą się wyciągnąć z tego zjawiska wolnego związku. Sama nazwa, wolny związek, jest alogiczna, w zasadzie jest logicznie sprzeczna, bo jak coś jest wolne, to nie jest związane, a jak jest związane, to nie jest wolne. Więc samo w sobie. Nie chodzi o to, żeby to było logiczne, chodzi o to, żeby to było nośne, prawda? Więc ludziom się podoba wolność, wobec tego się używa słowa wolność. Jak się ludziom podoba miłość, to nazywa się przygodny kontakt seksualny miłością i ludzie wtedy są zadowoleni, bo uprawiają miłość, prawda? Ale jeżeli pada słowo wolny, to warto się zastanowić, od czego albo do czego jest wolny. Ten związek tak naprawdę jest wolny od odpowiedzialności, jako mężczyzna powiem ze smutkiem, od męskiej odpowiedzialności za kobietę, za skutki działania płciowego, za ewentualnie poczęte dziecko. Odpowiedzialność jest czymś, co przysługuje tylko człowiekowi. Odpowiedzialność wymaga użycia rozumu do rozpoznania, jakie będą skutki i użycia woli, by podjąć działania lub nie, w zależności od tego, czy skutki są dobre, czy złe. Czyli człowiek odpowiedzialny, po użyciu rozumu, stwierdzając, że coś przyniesie złe skutki, powinien się przed tym czymś, niezależnie od tego, jak jest kuszące, powstrzymać. Na tym polega odpowiedzialność. I teraz człowiek, który rezygnuje z odpowiedzialności, wchodząc w tak zwany wolny związek, więc deklaruje nieodpowiedzialność za drugą osobę, jesteśmy wolnymi ludźmi, wchodzi na ścieżkę degradacji własnej, tej drugiej osoby i degradacji więzi. I to nie jest znowu jakieś grożenie. Po prostu człowiek, który w ważnych decyzjach rezygnuje z użycia rozumu i woli, wchodzi na ścieżkę własnej degradacji. Człowiek, który do podejmowania decyzji używa rozumu i woli, ten nawet nieświadomie wchodzi na drogę własnego wzrostu. I to są procesy jednoznaczne i tutaj to nie jest żadna ideologia i tego się nie da podważyć tak naprawdę. Czyli związek taki, tak zwany wolny związek, jest związkiem, w którym ludzie muszą się degradować. Muszą się degradować nie dlatego, że ktoś im tak życzy, tylko dlatego, że rezygnują z ludzkiej odpowiedzialności. Dalej, ten związek wolny nazywany jest czasem związkiem na próbę. I znowu, patrząc od strony logicznej, skoro coś próbujemy, to wyniki mogą być dwa, albo pozytywne, albo negatywne, jakkolwiek byśmy tych słów nie używali. Czyli jest możliwy wynik, że próba wypadnie niepomyślnie i musimy się rozstać. Następuje wówczas odrzucenie. Czyli człowiek zostaje odrzucony. To takie słynne już porównanie do nadgryzionego jabłka, prawda? Jeżeli ktoś ci poda kosz jabłek, w którym jedno jest nadgryzione, to i częstuje ciebie, to oczywiście nie sięgiesz po to nadgryzione. W takiej sytuacji staje nie tylko kobieta, ale i mężczyzna. Mężczyźni tylko sobie nie zdają sprawę. Takiego nadgryzionego jabłka dla następnych związków. Stają się mniej jakby atrakcyjni, stają się, przepraszam, gorszym towarem. I teraz im ten związek trwał dłużej, tym kobieta bardziej jest naznaczona nie tylko doświadczeniem cudzołóstwa, mówiąc wprost, ale doświadczeniem, ale również latami. I tym mniejsza jest szansa na wejście w prawdziwy, dobry związek. Czyli każde wejście w związek wolny niesie za sobą, zupełnie logicznie, prawdopodobieństwo duże następnego związku na gorszych warunkach. Bo skoro będę gorszym, przepraszam, towarem, to będę musiała zgodzić się na gorszego partnera. Prawda? I jeżeli tych związków jest po drodze kilka, no to ta degradacja jest coraz większa i potem już byle kto, byle był, prawda? I bardzo wiele kobiet zupełnie świadomie wyszło na tą ścieżkę i tak się zniszczyło. Jest jeszcze jedna rzecz ważna, którą tu też z punktu logicznego widzenia, którą trzeba tu wyłapać. Otóż w kobiecie jest pierwotna tęsknota do założenia rodziny, pierwotna tęsknota do bycia matką, do, no to się mówi, posiadania dzieci, ale to słowo posiadania nie jest najlepsze, do rodzenia, wychowywania dzieci, do trwałej więzi na całe życie. Ta tęsknota jest piękna i ona jest bardzo twórcza, no bo ona, gdyby się zrealizowała, to wszystkie małżeństwa byłyby szczęśliwe, bo byłyby trwałe, wierne, dozgonne. Natomiast w mężczyźnie dominuje tęsknota do zdobycia kobiety. Jakby na to nie patrzeć, to zdobycie również dotyczy, dzisiaj coraz częściej przede wszystkim dotyczy wymiaru fizycznego. I teraz mężczyzna, póki zdobywa kobietę, póki jest zdolny do wysiłku, poświęceń, nawet jakiejś twórczości, nawet zmiany siebie, nawet walki z nałogami, krótko mówiąc, wzrostu w tym, w czym ten wzrost jest wymagany przez mądrą kobietę. Natomiast w chwili, kiedy kobieta się mężczyźnie oddaje, ginie już ten argument zdobywania. I wówczas mężczyzna staje w pozycji dyktującego warunki. Teraz, jak się nie zgodzisz na to czy na tamto, to sobie pójdę, prawda? Ona już zgodziła się, myśląc, że to z tego będzie trwała rodzina, a okazuje się, że staje się to przedmiotem szantażu. I to jest bardzo częste w tych tak zwanych wolnych związkach, że po oddaniu się kobiecie z całą ufnością, że to już ich ostatecznie zwiąże, scementuje, ona traci argument do mobilizacji męża, tego mężczyzny, jeszcze nie męża, do wysiłku. No niestety bardzo, bardzo wiele kobiet na tym ogromnie dużo przegrało, no i przegrywa nadal, nie rozumiejąc tych procesów, jakie się tutaj toczą. Dalej, co my wiemy o wolnych związkach, czyli znane dzisiaj już skutki? Wiemy na przykład to, że ponad 90% kobiet w wolnych związkach, no używam to wolne, a ciągle mi to nie brzmi, tak? No umówmy się, że to jest taka zbitka, którą używam na użytek tej audycji, tak? Bo one nie są wolne tak naprawdę. A więc ponad 90% kobiet w tych związkach liczy na to, że ten związek skończy się jednak małżeństwem. Że z tego powstanie rodzina, będą dzieci i tak dalej. I dlatego się w głównej mierze zgadza. Natomiast, uwaga, to jest przerażające, ponad 80% mężczyzn w ogóle nie dopuszcza myśli związania się na trwałe. Czyli ogromny procent jest na pewno oszukanych, no niestety chyba trzeba powiedzieć naiwnych. Bo skoro są znane takie wyniki, skoro kobiety wchodzące w takie związki wiedzą, że 80% mężczyzn w ogóle nie dopuszcza myśli o żenku, no to trzeba być albo naiwną, albo głupią po prostu, żeby myśleć, że ten związek ich zwiąże. Ona raczej doprowadzi do rozwiązłości, a nie do związania. No i tak się rzeczywiście dzieje. Co jeszcze wiemy? Wiemy również, że wiele wolnych związków, to jest zresztą zupełnie logiczne, oczywiste, nie staje się małżeństwami. No po to są wolne, po to są na próbę, żeby sprawdzić, czy pasujemy, prawda? A te rozpady związków takich są znacznie częstsze niż rozpady małżeństw, a wiemy, że rozpady małżeństw już w cywilizowanych krajach sięgają 50%. Czyli ogromna część tych par na próbę rzeczywiście się rozpada. ogromna większość. A teraz dalej. A te, które jednak przeszły w małżeństwo z tego wolnego związku. I to może być dla niektórych zaskoczeniem, a dla mnie jest to zupełnie oczywiste. Te pary, które przychodziły przez mieszkanie razem, przez ten związek seksualny przed ślubem, znacznie częściej się rozwodzą niż średnia krajowa. A znacznie, znacznie częściej niż te pary, które autentycznie żyły w czystości do ślubu, bo tutaj praktycznie nie notuje się rozpadów ani zdrad. Czyli można wyciągnąć prosty wniosek, że taki związek, mieszkanie bez ślubu, oczywiście związek seksualny za tym stoi, choć to jeszcze skomentuję później, jest złym przygotowaniem do trwałości małżeństwa, bo zważywszy, że część tych związków się już na starcie rozpadło, zanim zostali małżeństwem, to jednak z tych, którzy mimo wszystko decydowali się na małżeństwo, i tak częściej niż średnio w kraju ludzie się rozwodzą. No, też warto by nad tym choć chwilę pomyśleć. Co jeszcze się zdarza w rozpadzie tych związków? Strasznie dramatyczna sprawa, o której się głośno nie mówi. Otóż taki związek często jest bardzo cynicznym wykorzystaniem strony słabszej, strony tej, chciałoby się powiedzieć, bardziej kochającej, bardziej gotowej do poświęceń. Cyniczne wykorzystanie z obrabowaniem ze wszystkich pieniędzy, majątku, ze wszystkiego. I proszę zauważyć, że taka sytuacja no nie ma rozwiązania obrony prawnej. Takiego ten związek nigdy nie był jakoś tam zarejestrowany prawnie. Wobec tego nie ma jak ścigać nawet osobę, która sobie przywłaszczyła całe mienie osobie, z którą razem zamieszkała, prawda? Często to robi podstępnie, szantażując, że się ożeni z nią, jak ona przepisze mieszkanie na niego, bo on tak się w tym nie swoim mieszkaniu się będzie źle czuł, a potem cynicznie ją wyrzuca z mieszkania. Mieszkanie jest przepisane na niego, żaden sąd tego nie rozstrzygnie na jej korzyść, prawda? Widziałem bardzo wiele takich sytuacji, dramatycznie najczęściej oszukanych kobiet. Zdarzają się cyniczne kobiety, które wykorzystują tę sytuację, puszczając mężczyznę w skarpetkę, jak to się czasem mówi, ale częściej niestety mężczyźni, bo niestety, bo mówię to jako mężczyzna z wielkim bólem. I wreszcie dramatyczna sytuacja, która się wydarza w chwili, gdy poczyna się dziecko. To się zdarza skoro współżyją, to wiadomo, że dziecko może się począć. No, myślę, że większość słuchaczy wie, jak się rozmnażamy, prawda? I w związku z tym, co się dzieje później? Ten związek miał być z założenia wolny od dzieci. Nawet tym się chlubi, że ich miłość jest ponad wszystko, że żadne bachory im nie będą przeszkadzać w nieograniczonym okazywaniu sobie miłości. No i najczęściej kobieta w takim związku słyszy, i z tym się spotykałem wielokrotnie w poradni, jak on się dowiaduje o poczętym dziecku, to stawia ultimatum: albo dziecko, albo ja. Czyli przetłumaczmy to dosadnie na język polski. On jej każe albo zabić dziecko, albo odchodzi i dziecko będzie sierotą, prawda? Czyli dziewczyna ma do wyboru albo zabić własne dziecko, albo je osierocić. Tylko że wiele dziewczyn nie zdaje sobie sprawy, że tą decyzję ona już podjęła, że będzie stała przed takim pytaniem, podjęła wtedy, kiedy zgodziła się zamieszkać z nim bez ślubu. No to jest dramat i myślę, że to trzeba uświadamiać nie tylko tym biednym dziewczynom, ale również rodzicom, którzy na to przyzwalają, sąsiadom, którzy to doradzają, kolegom, którzy to przyklaskują, bo ci wszyscy mają w tym swój jakiś udział. No znam przypadki tak dramatyczne, że aż niewiarygodne, że dziewczyna, kobieta utrzymuje siebie i no kochanka w swoim mieszkaniu. Ona pierze, gotuje, sprząta, wszystko robi w tym domu. Z własnej pensji, we własnym mieszkaniu go otrzymuje. A on jeszcze tak dwa razy w miesiącu sobie wyjeżdża, przepraszam, na baby, tak? I jej wtedy nie wolno do niego dzwonić, bo on musi odetchnąć od tej atmosfery, którą ona stwarza takiej ciężkiej w tym domu, i ciągle ją szantażuje, że ją zostawi, tak? A w tym wszystkim jest już kilkuletnie dziecko, które też jest przedmiotem szantażu, że dziecko potrzebuje ojca, więc on teraz łaskawie się zgadza być z nią. Ma swoją firmę, której dochodów nie ujawnia, ciągle twierdzi, że jest poniżej kreski, że kiedyś ta firma zacznie funkcjonować, ale na razie ona musi go utrzymywać, prawda? I ta kobieta w tym trwa i go utrzymuje, prawda? No to przepraszam, to jest taki gorszy gatunek prostytutki, bo jeszcze ma pranie, prasowanie, sprzątanie i, prawda? I żadnego słowa pociechy nawet. I niestety kobiety w swojej naiwności, że on się z nią ożeni, że on jednak się kiedyś decyduje na założenie rodziny, no zgadzają się na tak karkołomne układy. Przejdźmy teraz już do takich podstawowych pytań, czy podstawowych argumentów za tym, żeby mieszkać razem. No i pierwsze to jest to słynne dopasowanie seksualne, by nie było zawodu po ślubie. Bo jak się okaże po ślubie, że nie pasujemy do siebie, no to będzie tragedia, rozwody, a przecież nikt tego nie chce. Otóż prawda jest zupełnie inna. Bo no to w tej chwili byłby potrzebny troszkę dłuższy wykład na temat prawidłowości pewnie związanej z seksualnością człowieka, ale mówiąc najkrócej, dopasowanie jest procesem, który się może zacząć dopiero w małżeństwie. Wcześniej to tylko jest torowanie, to jest prawo psychicznego torowania. Każda rzecz, którą robimy po raz pierwszy, jest trudna, za następnym razem będzie łatwa. I współżycie przedślubne jest torowaniem drogi do zdrad. I rzeczywiście badania to potwierdzają, że ci, którzy rozpoczynali współżycie przedślubem, nawet tylko ze sobą, w tej jednej parze, znacznie częściej się zdradzają niż ci, którzy doszli do małżeństwa w czystości. To jest zupełnie też dla mnie oczywiste. Najtrudniej ukraść po raz pierwszy, za drugim razem łatwiej, łatwiej i łatwiej. Prawda? A więc tak naprawdę to rzekome dopasowanie czy sprawdzenie toruje drogę do zdrad. Dalej, generuje chorobliwą zazdrość. Z tym się spotykałem bardzo często w poradni. Otóż osoba, którą namawiano do współżycia przed ślubem, mimo że nie była jeszcze żoną, temu uległa. Dlatego, no, bo on ją kochał, tak? Bo ona mu się podobała, bo on jej coś tam obiecywał. To teraz jak ta osoba ma po 5-10 latach wierzyć, że on nie spotka innej kobiety, którą tak samo będzie namawiał, która nie będzie jego żoną? I czasem nawet całkiem niewinny mąż jest posądzany chorobliwie o zdrady. Oczywiście zdrady, te posądzania o zdrady bywają w obie strony. Jeżeli małżonkowie wiedzą o sobie, że były inne osoby, no, seksualnie związane z małżonkiem, czy z żoną, czy z mężem, to często to źródłem naprawdę chorobliwych zdrad i chorobliwych posądzeń o zdrady, naprawdę czasami zupełnie absurdalnych, że żona zdradza męża z, nie wiem, z kominiarzem, z inkasentem prądu, z komendantem policji, z księdzem proboszczem, z każdym, którym się spotyka, zdradza męża, prawda? I to już rzeczywiście należy kwalifikować jako chorobę, ale pożywką dla tego jest świadomość, że ona przed ślubem miała innych facetów i w drugą stronę zazdrości jej, że on miał inne kobiety. A potem, jeżeli na przykład dziewczyna nawet by się zgodziła pójść z narzeczonym do łóżka, a on jej powiedział, nie jesteś jeszcze moją żoną. Ja chcę cię w ten sposób uszanować. To taka dziewczyna po ślubie nie będzie miała jakichś podejrzeń, że on ją zdradza, jak 15 minut później wróci z pracy. A dosłownie z zegarkiem w ręku nieraz żony czekają i to są dowody na to, że ją zdradzi, bo 15 minut później wrócił do domu, prawda? I właśnie ta sytuacja mieszkania przed ślubem generuje taką chorobliwą zazdrość, która jest absolutnie nieznośna. Wreszcie dzieje się coś jeszcze innego. Zamiast dopasowania seksualnego następuje blokada w kobiecie. To dlatego właśnie, że kobiety zgadzają się na współżycie przed ślubem w warunkach dla siebie ewidentnie złych. Bo córce by tego nie poleciły, to mówiąc tak najkrócej, one blokują się, na się otwierać, małżeństwo powinny się otwierać na przeżycia seksualne, one już przed ślubem się blokują, bo zmuszone są do współżycia w warunkach dla siebie złych, tych, których by córce swoje nie poleciły. I to odblokowywanie tej blokady trwa lata. Czasem nie udaje się do końca życia tego odblokować. Także każde doświadczenie przedślubne jest cofnięciem się na drodze do dopasowania, a nie jakimkolwiek dopasowaniem. Jest zawsze niszczące. I to niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, czy komuś się to podoba, czy nie. Takie są po prostu prawidłowości. Kolejnym argumentem na mieszkanie wspólne jest pełniejsze poznanie. Bo się tak poznamy w codzienności. Dzień i noc będziemy się poznawać i wtedy będziemy, ta decyzja o małżeństwie będzie lepsza. No już z tym małżeństwem sobie mówiliśmy. Ale okazuje się, że to wcale tak ładnie nie jest. Bo gdyby rzeczywiście spędzali całe dnie ze sobą, razem gotowali, razem sprzątali, a na noc się rozchodzili i żyli w czystości, choćby do dwóch sąsiednich kwater, to poznanie byłoby rzeczywiście dość pełne. Natomiast jeżeli uruchomią te bardzo silne pobudzenia seksualne, to wręcz blokują sobie chęć poznania, w szczególności poznania wad drugiego człowieka. Dlaczego? Bo te wady nie pasują do bajki. No? I wypiera się je do podświadomości. Dopiero po ślubie one z podświadomości wychodzą. I wtedy mamy sytuację rozwodową. Mówię wielkimi skrótami, ale mam nadzieję, że jeszcze jest to czytelne. Że właśnie przeżywanie wielkich fascynacji seksualnych, bardzo silnych doznań seksualnych, blokuje chęć poznawania wprawdzie drugiego człowieka, bo raczej chcę poznawać wizję, która do mojej bajki pasuje, prawda? Niestety to bardzo często tragicznie się kończy. Często podają te pary właśnie tym nieskrępowanym cieszeniem się seksem. Jak zamieszkają razem, to będą się w sposób nieskrępowany cieszyć seksem, a jednocześnie tragicznie boją się poczęcia dziecka, bo przecież ich związek ma być wolny od dzieci z założenia. I tym samym blokując poprzez lęk przed dzieckiem, między innymi, to nie jest jedyny lęk, blokują wyższe przeżycia, wskazują się na doznania powierzchowne, naskórkowe i w zasadzie nie ma możliwości, nie ma psychologiczno-seksologicznej możliwości, żeby para żyjąca w związku bez gwarancji trwałości, a takim jest każdy tak zwany wolny związek, żeby ta para w tej fazie rozwinęła się głębia więzi seksualnej. Zawsze jest tam płycizna. Są tu najwyżej jakieś doznania, jakieś techniki pobudzenia, jakaś zabawa, ale nie wytwarza się głębia. Zresztą też jest przyczyną, że te pary nie przychodzą potem w małżeństwo, bo nie ma głębi więzi. Natomiast jeżeli te zablokowane są wyższe warstwy budowania więzi, czyli więzi psychicznej, więzi duchowej, poprzez lęk, szczególnie lęk w kobiecie, to w zasadzie ich kontakty seksualne zmierzają do coraz mniej atrakcyjnych, mówiąc w skrócie, zmierzają do impotencji. No oczywiście to się rozkłada w lata, ale coraz słabiej ta kochanka czy partnerka działa na partnera, bo takie jest prawo znowu psychologiczne, że te same bodźce w każdej dziedzinie, nie tylko seksualnej oczywiście, powodują coraz słabsze reakcje. Czyli jeżeli nie pójdą w głębie, a nie pójdą, ponieważ nie ma bezpieczeństwa, no to będą coraz słabiej reagować ciała na takie same pobudzenia. Mogą wymyślać jakieś nowe pobudzenia, ale to jest tylko chwila, kiedy znowu skończy się repertuar i to dla mężczyzny, że takie nowe atrakcje bywają jakoś tam pobudzające od nowa, dla kobiety raczej nie. Bo kobieta szuka głębi, a skazana to jest na płyciznę. I następnym takim argumentem na mieszkanie wspólne to jest, że to będzie tańsze. I to już jest tak niepodważalne, że w ogóle z tym się nie dyskutuje. No zaraz, chwileczkę. To na przykład w przypadku studentów się mówi. Weźmy przykład, że dwóch chłopaków mieszka w jednym pokoju, a w drugim pokoju, w innym gdzieś tam na kwaterze mieszkają dwie dziewczyny. To jeżeli teraz oni się zamienią i będzie mieszkał chłopak z dziewczyną, to gospodarze im obniżą czynsz. Podejrzewam, że część ich wywali, przyzwoitych. Mało tego, te najtańsze kwatery to są często kwatery ludzi, którzy tak naprawdę nie potrzebują tych pieniędzy z wynajmu, żeby się tylko koszty zwróciły, bo chcą coś dobrego robić, mają dla życia pieniędzy dosyć, mają dodatkowe mieszkanie, jeszcze ich dzieci nie dorosły do czasu, żeby to mieszkanie zająć, wynajmą studenciakom, niech sobie tanio mają mieszkanie. Ale jeżeli ci studenciacy zaczynają na ich oczach moralnie wątpliwe działania, że chcą mieszkać chłopak z dziewczyną bez ślubu, to ci przyzwoici właśnie ludzie powiedzą, nie, na takie to się nie zgadzam. A inni, którzy są bardziej cwani, z kolei mniej przyzwoici, a bardziej cwani, to jest okazja, no to podwyższymy czynsz. Bo więcej dadzą za taką garsonierę, prawda, wynajętą takiej parze, która się musi tak trochę ukrywać. No. Także ten mit, że będzie tańsze, jest rzeczywiście mitem. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby znaleźć bardzo blisko siebie kwatery i rzeczywiście na noc się rozchodzić. Niektórzy mówią tak, ale przecież, proszę pana, my mieszkamy razem, my wcale nie musimy współżyć, my możemy żyć w czystości. Nawet jak tak myślą, to w tym jest pewna naiwność. Nawet gdyby to im się udało, to jest to ogromnym wysiłkiem. Znam taką parę, konkretnie za granicami, małżeństwo, znaczy narzeczeństwo, którzy już są po ślubie, ale przed ślubem ze względów rzeczywiście finansowych wynajmowania zamieszkali razem. Chłopak spał na materacu w kuchni. I wiem, że dotrwali w czystości do ślubu, tam kilka miesięcy to trwało, ale wiem też od nich, ile to kosztowało. A i tak pozostaje argument, no dobrze, jeżeli oni zamieszkali razem, to wszyscy okoliczni, patrzą, tacy porządni, tak blisko kościoła, a jednak zamieszkali razem, to my chyba też możemy, prawda? Kto weźmie na siebie z tych mieszkających razem, nawet w idealnej ilości, załóżmy teoretyczny przypadek, choć trudny, tak? Mieszkali razem, żyli w idealnej czystości, ale wszyscy sąsiedzi wiedzieli, tacy ludzie, tak blisko kościoła, z takich porządnych rodzin i też mieszkają razem. To co, ja nie mogę zamieszkać? No nie przesadzajmy, nie jestem aż tak święty. I kto weźmie na siebie te grzechy, że tak powiem, cudze, jak to zwykło się mówić. I niektórzy nawet stawiają taki argument. Jak już mieszkamy razem, to jesteśmy dzień i noc koło siebie i wtedy jest łatwiej kontrolować, czy ten drugi jest mi wierny. No to już jest naiwność do kwadratu. Bo tak naprawdę wierność to można kontrolować, ale tylko swoją własną. Żaden mąż nie upilnuje wierności żony, choćby stada detektywów zatrudniał, ani żona wierności męża. Jeżeli nie upilnuje swojej wierności mąż i swojej wierności żona, to to małżeństwo jest jak bańka na wodzie. Jeżeli mają ochotę na zdrady, to zawsze znajdzie się okazja. Naprawdę już widziałem bardzo, bardzo wiele sytuacji, w których aż nie godzi się opowiadać. Prawie że przygodnych kontaktów, spotkanych przygodnych ludzi. Jest jeszcze takie podstępne mówienie, że ja nie będę się wiązał na stałe, będę żył na razie w wolnym związku, bo jak spotkam kogoś lepszego, to potem całe życie będę żałował, że zmarnowałem szansę. No ale w tym układzie ta osoba, z którą mieszkam, jest tą potencjalnie gorszą tą do odrzucenia. Jeżeli mamy takie przekonanie, że w każdej chwili albo jedno, albo drugie może znaleźć kogoś lepszego, to nie da się zbudować trwałej, porządnej więzi. Tak jakbyśmy chcieli budować piękny dom ze złotymi klamkami, z ozdobami, z silną konstrukcją, ale na piasku nad brzegiem morza, gdzie w każdej chwili może przyjść fala i ten dom zabrać. No nikt się nie zaangażuje w budowę takiego domu. To tak mówiąc obrazowo. Rzeczywiście ta świadomość, że możemy w każdej chwili się rozejść, jest potwornie destrukcyjna dla budowy więzi. I dlatego te związki znacznie częściej się rozwodzą niż związki formalnie zawarte. Bo tam one mają w tle, one mają w programie niemalże to możliwość rozejścia się. Zresztą ta możliwość rozejścia się bardzo szybko przechodzi w taki swoisty szantaż. To czasami zupełnie jawny szantaż. Jak się na to nie zgodzisz, to sobie pójdę. Prawda? I potem dochodzi do sytuacji aż niewiarygodnych, na co ludzie mogą się zgodzić. No i wreszcie zapowiedziane choćby kilka słów jakiejś oceny moralnej. Ocena moralna jest prosta, jednoznaczna. Przy czym proszę zauważyć, bo jest przykazanie, nie cudzołóż, które jasno to określa, ale proszę zauważyć, że zupełnie czymś innym jest to, że para, która nazwijmy to razem chodzi, czy są narzeczonymi i upadnie. Oczywiście wystąpili przeciwko przykazaniu, nie cudzołóż, ale zupełnie czym innym jest, że oni formalnie zamieszkują i jawnie deklarując, że ignorują przykazanie, nie cudzołóż. Świadomie i dobrowolnie, to już jest ciężar tego wykroczenia znacznie większy. Jeżeli taka para, która sobie wżywa oczeki Pisma na Boga, jest z szóstego przykazania, liczy na łaskę Pana Boga, liczy na wsparcie w swoim związku, no to są, nie wiem, ci naiwni, ci bezczelni. Prawda? Trudno oczekiwać łaski tam, gdzie jest jawne przeciwstawienie się jasno określonej woli Bożej, tak? Bo to jest wypisane czarno na białym w przykazaniu. Pytanie dalej. Czy rodzice, którzy żyją taką sytuację, akceptują. Oczywiście osobną sprawą, jak mają mnie akceptować, ale czy akceptują, przyklepują, nie sprzymierzają się swej podstawowej misji, doprowadzenia wszystkich dzieci do zbawienia. No znam sytuację dramatyczną, gdzie ksiądz odszedł z kapłaństwa do kobiety, właśnie w wolnym związku, zamieszkał z nią razem i ojciec tego księdza pojechał, odnalazł to miejsce, położył się pod drzwiami i powiedział, przepraszam, cytuję dosłownie, zdechnę tutaj pod drzwiami. I syn się opamiętał, amok minął, wrócił do kapłaństwa i jest gorliwym księdzem. Prawda? To porównać ja nie mówię, że każdy rodzic ma to robić, właśnie to, tak? Ale to porównać z faktem, że rodzice sami ścielą łóżeczka koleżankom, czy synalka, czy kolegom córeczki, bo wydaje się, że jest dobra partia. Nie wiedzą sami, jaką krzywdę wyrządzają. Oczywiście jest wielkim dylematem rodziców, którzy zostali postawieni przed faktem dokonanym. Dziecko dorosłe oświadcza, że oto zamieszkało z partnerem, prawda? Rodzice nie wolno rodzicom tego zaakceptować. Mają stosować wszystkie możliwe środki, które tą grzeszną sytuację przerwą. Natomiast nie mają zerwać więzi z dzieckiem, bo wtedy stracą możliwość oddziaływania na dziecko. Bardzo trudne, to tak trudno odgórnie powiedzieć, co mają zrobić, prawda? Ma im przyświecać to, że mają ten grzeszny związek przerwać, jak tylko potrafią, ale muszą zachować więź z dzieckiem, bo to jest jedyna szansa na to, że to dziecko będzie pod ich wpływem, zmieni swoje postępowanie. I znowu, czy przyjaciele, którzy akceptują taką sytuację, czy oni rzeczywiście są przyjaciółmi, wiedząc, ile negatywnych skutków wpływa na tamtych niby przyjaciół, którzy zamieszkali razem, prawda? To takie fajne by akceptować postępowanie innych, ale gdzieś za to ciąży jakaś na nas odpowiedzialność. I każdy z nas kiedyś się odpowie na sądzie szczegółowym, co zrobił dobrze, to zrobił źle. Ale też odpowie kiedyś na sądzie ostatecznym, jakie były skutki jego pobytu na ziemi. A jeżeli on napędził zło, jeżeli, a przez akceptację popłynął wielu innych, sam tego nie zrobił, ale wielu swoich znajomych i przyjaciół ułatwił im wejście w takie związki i tamto zło, które się tam dokonało, w pewnym sensie idzie na ich konto. A tak samo osoby, które wypowiadają się czy prywatnie, czy nawet publicznie na temat korzyści płynące z wolnych związków. Czy mają świadomość, że wchodzą w grupę właściwie gorszycieli, o których w Piśmie Świętym czytamy, lepiej by im było kamień młyński u szyi uwiązać i w morze rzucić. Ja nie nawołuję teraz do topienia gorszycieli, ja tylko stwierdzam, że tym gorszycielom to się stokrotnie nie opłaci, bo na nich jeszcze po ich śmierci będą spływały złe skutki ich działania tu na ziemi. Ci, co zarabiają wielkie pieniądze na bałaganie seksualnym. Nikomu z nich się to nie opłaci w ostatecznym, wiecznym rozrachunku. Wreszcie, czy ci, którzy wynajmują mieszkania parom, takim na kocią łapę, często podający się za katolików, mają świadomość uczestnictwa w szerzeniu tego zła. Jeszcze wyżej, czy ci, którzy stanowią prawa, które gwarantują specjalne przywileje dla związków nieformalnych, mają świadomość tej odpowiedzialności z wyższego szczebla. Osobistej odpowiedzialności za stanowienie takiego prawa. Oczywiście tych pytań można by jeszcze podawać wiele. Podsumowując najkrócej. Bilans, jaki jest bilans postawy czystości, jaki jest bilans postawy właśnie takiego, no pewnie niefrasobliwego zamieszkania. I ci, którzy decydują się na czystość, będą nazywani nienowoczesnymi, ale za to będą szczęśliwi. Będą pewnie podlegali presji tych, którzy żyją inaczej. A to dyktuje wyrzut sumienia tych, którzy żyją w nieczystości. Oczywiście czyści są dla nich wyrzutem sumienia. Nawet będą wyśmiewani i z tym się trzeba liczyć. Żyjemy w takim świecie, że nieczystość zaczyna brać górę. Natomiast jakie będą, jaka szansa wzrasta dla tych, którzy żyją w czystości? Przede wszystkim na udane małżeństwo. Znacznie, znacznie częściej ludzie żyjący w czystości zakładają trwałe, wierne, zgodne małżeństwa. Miłujące się, żyjące do końca życia, będą świadkami dla swoich dzieci. I dalej, mają znacznie większe szanse na udane współżycie małżeńskie, wbrew wszystkim obiegową opiniom. Mają znacznie większe szanse na piękne i szczęśliwe kariery ich dzieci, a potem wnuków i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie mają spokój sumienia. O co dzisiaj tak niechętnie już o tym mówi, bo to takie niezgrabnie o tym mówić. Spokój sumienia jest ogromną wartością. Zachowują bliskość, naturalną bliskość Kościoła Boga. Bo jeżeli ktoś zachowuje przykazania, temu do Kościoła jest blisko. Kto łamie przykazania, no ten musi odchodzić, bo nie może w lustro patrzeć, prawda, na siebie, który żyje w jakiejś sprzeczności. Z jednej strony uznaje przykazanie cudzołoży, z drugiej strony w sposób, że tak powiem, sformalizowany cudzołoży, prawda. Tak więc ta bliskość Kościoła, Boga, sakramentów, modlitwy, a jednocześnie dostęp do łask. I wreszcie radość płynąca ze wzrastającej świętości, swojej czystości jest drogą do świętości, swojej i swoich bliskich. No i w końcu ostatecznym argumentem na życie w czystości. To jest po prostu zbawienie.
Dziękuję bardzo. Pan Jacek Pulikowski jest naszym gościem. Drodzy Państwo, pewnie temat nie jest wyczerpany, ale są to rozmowy niedokończone. Wobec tego jest jeszcze możliwość rozmowy z naszym gościem, postawienia jakichś problemów. Sprawa jest aktualna i dlatego myślę, że będą Państwo z nami się kontaktować.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla Polski Południowej 56 655 23 56, a dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
słuchacze, małżonkowie, rodzice. Dzisiaj naszym gościem jest dr Jacek Pulikowski. Tematem razem czy osobno mieszkać przed ślubem.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże, witam. Szczęść Boże. Witam serdecznie. Dzwonię z Warszawy. Pozwólcie mi Państwo, no nie podam swojego imienia. Mam bardzo, bardzo taką złożoną sytuację.
Słuchamy.
Tak, mieszkałem, ja jestem gdzieś tam z południa Polski, a żona jest ze wschodu, mieszkaliśmy w Warszawie razem przed ślubem, tak, i współżyliśmy. Choć to ona była pierwszą dziewczyną dla mnie, mogę tak to nazwać, i ona deklarowała też, że jest pierwszą osobą dla mnie. No, nasze życie było takie bardzo trudne. Później ożeniłem się, ona wyszła za mąż za mnie. Urodził nam się syn, urodziła nam się córka. I właśnie po narodzinach córki, oczywiście w międzyczasie wzięliśmy kredyt i tak wiele typowych małżeństw walczy w Warszawie o swoją przyszłość. No, dowiedziałem się, że ona nie była dziewicą, tak? Ja też bardzo, bardzo dla mnie było wtedy bardzo ważne dla mnie, że ona jest tą dziewicą przed ślubem, tak. I z biegiem czasu, no to już straciło na mnie wartość, tak, czy powiedzmy to bycie dziewicą jest ważne, będzie wtedy, kiedy ona brała ze mną ślub, tak. A później jakoś tak wziąłem pod uwagę to, że to już nieważne jest, tak. Później się okazały jakieś problemy mieliśmy w związku małżeńskim. Ja wyjeżdżałem na delegację i cóż, miała prawdopodobnie jakąś depresję, prawdopodobnie z przepracowaniem. Pisała właśnie o jakichś podsłuchach, o kamerach, że są zamontowane w domu. No i efekt jest taki, że wychowuję sam dwójkę dzieci od 2 lat w Warszawie właśnie. No i nie zgadzam się na rozwód. No jest to bardzo, bardzo trudna sytuacja. Wiele osób mnie wspiera. Natomiast tak naprawdę to wszystko dla mnie jeszcze nie jest jasne, co jest tego przyczyną. Być może właśnie to, że na jakimś etapie zabrakło nam tej wiary w to dotrzymanie tej czystości. Być może gdyby było inaczej, to by było dużo, dużo lepiej. Wytrzymalibyśmy te wszystkie trudy życia w czystości, moglibyśmy ten związek lepiej stworzyć.
Tak.
No to tak właśnie w tym kontekście mówię. Czy samo rodziciel, samo ojcostwo, opieka nad tą moją dwójką pociechów, synek 8 lat, córka 6 lat, 5 lat. To jest oczywiście wielką przygodą i ja sobie daję sobie z tym radę świetnie, ale no jest faktem,
ale
że...
Ale sam.
Sam, tak. I to jest nawet za ścianą jest dzisiaj w tym momencie, tak. Przyszła raz na 3-4 dni przychodzi, że ta sprawa ciągle trwa. Tak naprawdę też te argumenty rozwodowe nie przemawiają, tak. Walczę jeszcze oczywiście z tym rozwodem, tak, tutaj wszelkie, około 30 paru razy miałem policję w domu i na szczęście mam bardzo dobrą pracę, ten kredyt sobie sam spłacam, jeszcze 13 lat mi pozostało, tak, ale Boże, ile modlitwy potrzebuję. Wiele osób mi idzie, to oferuje tą pomoc taką też, ale jest ciężko. Bardzo ciężko.
Dziękujemy Panu bardzo, bo to też tylko potwierdza, że takie... Związki przedślubne, no potem rokują jakimiś niespodziewanymi nieraz sprawami. Ja to muszę powiedzieć, że z tym takim zdeprawowaniem kobiet spotykam się niestety coraz częściej. Dzisiaj dziewczyny nastoletnie, zafascynowane poprzez te pisemka kolorowe, zabawami seksualnymi, wnoszą w małżeństwo tęsknotę, igrów seksualnych z wieloma facetami. W internecie wyszukują, jak bezpiecznie zdradzić męża. I są działania jako pętane dosłownie. I one są ogromnie biedne, bo właśnie można to nazwać właściwie jakąś chorobą, jakimś zaburzeniem poważnym. Kobieta, która jest przecież tak głęboka w tych swoich tęsknotach do macierzyństwa, do właśnie świętości sfery seksualnej, tak zdeprawowana jest, staje się straszna i rzeczywiście potrafi dosłownie zaczepiać sąsiadów i wciągać ich do łóżka. Raz spotkanych, prawda? I no to są dramatyczne sytuacje. Można i trzeba, ale to chyba już trzeba terapię, to trzeba leczenia. Ona musi się wyzbyć tęsknoty do tych zabaw, bo gdzieś w niej prawdopodobnie te wczesne doświadczenia, jeszcze hen przed poznaniem narzeczonego, gdzieś rozbudziły jakieś fałszywe tęsknoty. I ona jest tym bardzo biedna, tak? Może by się dało znaleźć jakiegoś terapeuta, może kapłana, który by, no, jeżeli nie odeszła jeszcze od Pana Boga, bo zwykle te niestety takie odejścia z rodziny są połączone z odejściem od Pana Boga, to jakby się dało znaleźć wspólnego spowiednika, to może by się udało to jeszcze wyprowadzić. Pewnie bez terapii jej się nie obejdzie. Jeżeli ma być szczęśliwy koniec, bo szczęśliwy koniec jest taki, że dzieci mają i ojca, i matkę, i kochających się rodziców. To jest jedyny właściwie pozytywny wariant. I do niego trzeba zmierzać, nawet jak jest tak bardzo ciężko.
No powiem jeszcze, dodam, że wielkim wsparciem jest to, że dzieci chodzą do katolickiego przedszkola i kontynuują naukę w szkole po prostu, takiej znanej tutaj w Warszawie. I to jest po prostu wszystkie terapie, 3-4 terapie równolegle przechodzą. No to jest niedoceniana pomoc w takiej sytuacji.
Jeszcze mi się nasuwa taka myśl, jeżeli dostęp jest do rodziców tej żony, to czasem rodzice mogą mieć pozytywny wpływ, bo kobiecie dosyć trudno jest stawać przeciwko wszystkim, prawda? Przeciwko wszystkim. Jeżeli by rodzice, przyjaciele, dawni znajomi ją od tego odwodzili, to ta presja może zadziałać pozytywnie, że wróci, no i wtedy oczywiście trzeba mądrze od nowa, na nowych zasadach to wszystko budować.
No gdyby to jeszcze była taka sytuacja prosta, no jej tata po prostu już nie żyje, był, no powiedzmy, grał w karty, był alkoholikiem też i od zawsze ona miała takie trudne dzieciństwo, ciągle o tym mówiła. Czasem mam wrażenie, że to jest też taki syndrom tego dziecka, chociaż ja tam nigdy alkoholu nie używałem po prostu i dla mnie alkohol żaden nie był problem, tylko ona w ten sposób miała na uwagę te moje pozytywne cechy. Jednakże mam coraz więcej podejrzeń, że to też jest wpływ tej nierozliczonej przyszłości, któryś z kuratorów powiedział nam po prostu, mówiąc o tej sytuacji naszej. Ta skomplikowana jest bardzo trudna sytuacja, ale też wiem, że ten temat dzisiejszej rozmowy ma też wgląd tutaj.
Tak, na pewno, na pewno.
Duchowego, tak. No niestety,
to się wiąże.
Ja córkę i syna wychowuję tak zgodnie z zasadami, to nie z tymi zasadami też szkolnymi. I po prostu teraz daleka trzymam pewne rzeczy od dawna na pulsie po prostu. Te zasady tak. były takie mocne.
Ale pomijając wszystko, nic pana nie zwolni z walki o powrót żony, prawda?
Tak.
Bo to jest zgodnie z przysięgą, trzeba próbować. Ale właśnie, żeby to był mądry powrót, to musiałby być powrót rzeczywiście takiej żony nawróconej, gotowej do odmiany życia, prawda? I ja widzę tu największą szansę właśnie w takim nawróceniu, wspólny spowiednik i pomalutku, jak trzeba, potem jeszcze terapie odpowiednie, żeby wyjść. No ale najpierw trzeba tą żonę, że tak powiem, nagonić po tym do małżeństwa w dobrym tylko słowa znaczeniu. Dlatego mówię, ojciec nie żyje, może mama by stanęła po stronie małżeństwa, może jakieś koleżanki jej by były gotowe stanąć po stronie małżeństwa. Jeżeli ileś osób z otoczenia zacznie ją trochę zniechęcać do rozwodu, To może przynieść skutek. Tak przynajmniej znam wiele przypadków, że to działało.
Na pewno moja po prostu postawa taka, no, niezgadzania się, poszukiwania po prostu innych przyczyn i w sądzie po prostu informowania o każdym aspekcie jej takiego destrukcyjnego działania, no też ma wpływ, że ta procedura trwa, aczkolwiek to jest bardzo trudne, bo ilość jest tych organizacji kobiecych, które po prostu udzielają porad. Tyle ma ona tam co najmniej kilka poradników pracownika socjalnego. Także to w tym kontekście jeszcze chciałem wypowiedzieć się. I ta sytuacja jest bardzo trudna mężczyzny, który walczy też o kształt rodziny. To tak jeszcze w tym kontekście dodam.
No trzeba wygrać, co jest do wygrania. Ale niestety małżeństwo jest taką instytucją, że jednoosobowo nie da się jej wygrać, prawda? Kapłaństwo można wygrać w pojedynkę, choć jest to też bardzo trudne przecież powołanie. Natomiast małżeństwo jest ryzykiem, że jednak Dwie strony muszą w tym uczestniczyć. I jeżeli jedna odchodzi, nawet jeśli odchodzi, to druga oczywiście nie jest zwolniona z małżeństwa, musi walczyć o minimalizację kosztów. Tylko tyle, prawda? Ale pierwsze to próbować ze wszystkich sił i wszystkie możliwości, żeby ona jednak wróciła do małżeństwa. Oczywiście na nowych zasadach, na nowych jakichś układach, które by były akceptowalne dla obu stron, ale jednak no, zabiegać wszystkimi drogami o ten powrót i modlić się o to po prostu.
No tak, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo.
Drodzy Państwo, telefony do naszego studnia 56 655 2355 oraz 56 655 2356.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Można imię poznać?
Jolanta.
Prosimy bardzo, dziękuję.
Jest Pani na antenie, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tutaj Pan zaproszony gość mówił, że nie zgadzać się na wspólne zamieszkanie dziecka z drugą osobą, a jednocześnie utrzymać więź z dzieckiem. Nie jest to proste.
Nie akceptować. Nie akceptować, tak, a zarazem nie zrywać więź.
I jednocześnie utrzymać więź. Nie jest to proste.
Ba.
Utrzymanie więzi, bo dziecko, jeżeli czuje się na siłach, to jest gotowe zerwać więź z rodzicami, a zamieszkać z niemałżonkiem, czy z niemałżonką. Ale nie rezygnować, mówię to do rodziców, nie rezygnować. Nawet poświęcić odejście dziecka na jakiś czas. Jeżeli ono postawi na swoim i ten, ale nie zgadzać się i nie rezygnować, że dla świętego spokoju, no to dobrze, żeby zachować więź między dzieckiem a rodzicami, no to dla świętego spokoju, no wiesz, no może. Nie, nie wolno takich kompromisów robić. To wszystko tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy Pani Jolanto.
Dziękujemy. Właściwie trudno, tu nie potrzeba chyba komentarza, prawda? Rodzice muszą patrzeć na to, żeby osiągnąć skutek, prawda? Skutek nawrócenia dziecka. No i to, co zadziała, to należy robić.
Mamy telefon kolejny. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Ja chciałbym zwrócić uwagę na zachowanie czystości przez młode dziewczęta, ponieważ no, ja studiowałem. Co prawda nie założyłem rodziny, prawdopodobnie z tego względu, że bardzo wiele rzeczy napatrzyłem się w akademiku. Natomiast no tu chciałbym zwrócić uwagę, że współcześnie bardzo właśnie wiele młodych dziewcząt po prostu mówi, że takie jest teraz życie, że no tak to się w tej chwili postępuje. No ale niestety muszą one po prostu przyjąć do świadomości, że nie zachowują czystości, no to albo nie znajdą męża, no bo o murzyna w końcu w Polsce to nie tak łatwo. No a jeżeli znajdą, to jakąś osobę już taka, która no nie bardzo im będzie odpowiadać. Dlatego no po prostu trzeba jakoś tu bardzo wiele na ten temat mówić, ponieważ no to jest niejako po prostu warunkiem. No nie chciałbym to dosadnie powiedzieć, ale no nikt nie chce jeździć samochodem, który już ma tam rocznik i jakiś pewien przebieg. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Ja bardzo często powtarzam dziewczynom, szanujcie się, a będziecie szanowane. Prawda? I to rzeczywiście ma bardzo konkretne przełożenie w każdym życiorysie. Każda dziewczyna, która siebie szanuje, konsekwentnie będzie szanowana. I ta, która się nie szanuje, niestety szanowana nie będzie. Przynajmniej nie przez wszystkich, prawda? Są dziewczyny zgadzające się na zabawy seksualne poza małżeństwem. One nie są tego świadome, ale zgadzają się na to, że będą zdradzane. A nawet, że same będą zdradzać, wcale tego nie chcąc.
Słuchamy Radio Maryja.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Szczęść Boże, Milena, Zachód Polski.
Witam.
Przysłuchuję się bardzo uważnie. Mam 23 lata niespełna. Powiem tak. Często mężczyźni, młodzi chłopacy mówią, że kiedy się ich pyta, czy woleliby dziewczynę, jaką na przyszłą małżonkę, która jest dziewicą, czy też nie. I zwykle odpowiedzi mężczyzn młodych No oczywiście. No ja tylko dziewicę. Ale powiedzmy sobie szczerze, że postępowanie chłopaków, tutaj pan wcześniej przysłuchiwał mi się, mówiło no jeden i drugi pan o tym, że to dziewczyny są prowodzerami, że to dziewczyny prowadzą się przede wszystkim niemoralnie. Ja bym się tutaj nie zgodziła. Ja jestem ofiarą molestowania seksualnego i gwałtu. Najpierw wykonanego na mnie przez dużo starszego ode mnie mężczyznę. Wręcz można powiedzieć, że dziadka wiekowo. A potem byłam napastowana przez chłopaka jakieś 10 lat ode mnie starszego. Więc zachowanie czystości w tym świecie jest ciężkie. Ja niestety nie mogłam zachować tej czystości, bo ta czystość została mi odebrana. Najpierw jako kiedy byłam małą dziewczynką, niespełna 13-letnią. Więc naprawdę troszeczkę mnie bolą te uwagi w stosunku do kobiet. Ja bym powiedziała, że również i mężczyźni powinni bardziej nauczyć się panować nad emocjami. Nie w tym roku, tylko w zeszłym roku na Lednicy była rozdawana płyta Eros et Juventus pani dr Wandy Pułtawskiej. I warto by było, żeby młodzi właśnie przesłuchali tą płytę. Tam jest powiedziane o różnych rodzajach miłości, jak to powinno tak naprawdę wyglądać. Ja przysłuchiwałam się tej płycie i też dziękuję za tą audycję. I też nie sprowadzajmy wszystko do tego, że jedna część ludzi jest zła. Każdy z nas powinien dbać o czystość. No ja już w tej chwili nie mogę, no bo ta pierwotne dziewictwo zostało mi odebrane. Ale w sensie duchowym chcę zachować tą czystość, więc dlatego chcę też zabrać w tej audycji głos.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy pani Mileno.
Pani Mileno, tutaj dwie rzeczy. Jedno muszę wyjaśnić, bo tak, ja powiedziałem, że dzisiaj nawet dziewczyny już są zdeprawowane, bo to, że mężczyźni są zdeprawowani, to jest od lat znane i niestety tu głównymi inicjatorami tych działań są mężczyźni, także jeśli pani odebrała, że ja jestem wrogiem kobiet, to przepraszam, nie miałem takiego zamysłu. Nadal twierdzę, że mężczyzna powinien być odpowiedzialny w ogóle za to, co się dzieje między kobietą i mężczyzną. I to jest jedna kwestia, tak? Tylko, że do złych zachowań mężczyzn niestety dzisiaj dołączyły coraz liczniejsze kobiety i to jest przerażające, bo one jeszcze więcej sobie muszą złamać, zniszczyć, żeby w ten sposób się zachowywać, prawda? Natomiast druga sprawa, pani Mileno, pani nie została odebrana czystość, tylko dziewictwo. Dziewictwo jest czymś fizycznym. Dziewczyna może nie być dziewicą i być bardzo piękną i czystą. I czystość jest postawą. Także o czystość pani swoją ma dbać i czysta pani jest i ma być. Także to żebyśmy nie mylili pojęć, prawda? Można pozostać dziewicą i być bardzo nieczystą. Nie tak dawno spotkałem kobietę, wstyd mówić, która zabawiała się z wieloma mężczyznami orgiami analnymi i ona z dumą mówiła, że jest dziewicą, że ona jest czysta, prawda? I ona dla swojego męża zachowuje swoje dziewictwo. No, to jest pomylenie pojęć, tak? Czystość jest postawą człowieka i czystości nie można odebrać. I o czystość należy dbać i całe życie i życzę pani właśnie tej pięknej czystości, niezależnie od tragicznych wydarzeń z życia wcześniejszego, bez pani winy.
Słuchamy Radio Maria.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Małopolski.
Witamy panią.
I chłopcy powinni być wychowywani, no w jaki sposób to robić, to jest inna sprawa, do tego, że oni są odpowiedzialni za dziewczynę, za kobietę, że, bo jest, no jest już tak, że chłopiec biorąc dziewczynę nie musi dawać siebie jako osoby w całości. Natomiast dziewczyna zawsze jest to zauroczenie z obydwu stron, oczywiście, ale dziewczyna oddaje zawsze całą siebie w tym zauroczeniu. I nie wiem, jak to zrobić, ale młodzi mężczyźni i chłopcy powinni być jakoś tego uczeni, że oni odpowiadają później za to życie dziewczyny, bo ona oddając się całkowicie, później psychicznie ma wzorzec tego mężczyzny. Kępiński nazywa to imprinting. I później, jeśli przechodzi z ramion w ramiona, szukając miłości, no to już nieraz chce to wymazać, tą wrażliwość. Po drugie, nawet jeśli wyjdzie związek małżeński, to niejednokrotnie mężczyzna ma wielkie trudności, żeby ona rzeczywiście mu się całkowicie oddała, żeby była całkowicie oddana jemu, bo ona jest już zraniona. Poza tym ma w podświadomości odbity ten wzorzec mężczyzny i to mężczyzny, który ją zranił. Niemniej jednak ten wzorzec pozostaje. Ktoś musi uczyć dziewczyny, bo przecież dziewczyna musi najpierw, tego chłopca nie ma, o ile wiem, musi przełamać lęk, zanim się odda chłopcu. Po drugie, ona powinna wiedzieć, że przełamanie tego lęku, że ten lęk jest jej obroną, i musi wiedzieć, co robi. Ktoś jej to musi mówić o tym, że ten pierwszy partner jest dla niej na całe życie w jakiś sposób nią wtopiony. I że to jest bardzo ważne dla niej, dlatego że ona jest inna od mężczyzny. Poza tym trzeba ją uczyć, że mężczyzna jest i zostanie łowcą. Jeżeli nie musi zdobywać, nie będzie cenił. To też w podświadomości jego będzie, jest zapisane. Często nie ceni. On musi walczyć o tą kobietę w jakiś sposób. W jaki się da. No w każdym razie ktoś musi uczyć dziewczyny, że to, że ona chce być blisko z tym chłopcem, to nie bardzo blisko, najbliżej, to nie znaczy, że ona musi zacząć z nim współżyć seksualnie. Bo to, co przeżywają przed małżeństwem, nawet jeśli się pobiorą, to są miesiące miodowe, które już zawiera się małżeństwo tylko po to, żeby usankcjonować ten związek. Nieraz się przeważnie biorą ślub kościelny. No i jak tu żałować za ciężkie grzechy, które były tak przyjemne, bo miesiące miodowe już były. Także to wszystko, mi się wydaje, że trzeba uczyć, no to przede wszystkim matki, bo to trzeba jeszcze w wieku przedszkolnym, to się przykładem uczy miłość między mężczyzną a kobietą w rodzinie. I powoli powinna ta matka jakoś mieć na tyle łączności, żeby jej przekazywać, co jest ważne dla kobiety i dlaczego jest tak, a nie inaczej. Bo to nie chodzi o jakieś targowanie się, prawda, cnoty, tylko chodzi o następstwa na całe życie. Zapłać, tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy Pani Tereso.
Bardzo dziękujemy Pani Tereso. Poruszyła Pani kilka niesamowicie ważnych problemów, które są zupełnie zaniedbane, nie tylko w naszym kraju, ale w naszej cywilizacji. Pierwsze to jest wychowanie chłopców do odpowiedzialności, a w ogóle wychowanie dziewcząt do ról kobiecych i chłopców do ról męskich. To jest zupełnie dzisiaj taka idiotyczna, bezmyślna, bezrefleksyjna koedukacja, gdzie się wychowuje grzeczne dzieci i chłopiec jest skarcony od pierwszej klasy za to, że nie jest grzeczną dziewczynką, bo dziewczynki ładniej w ławkach siedzą równiej, prawda? Kiedyś syn przyniósł ze szkoły uwagę, z podstawowej szkoły od pani od WF-u, że Jasiu kopnął piłkę na WF-ie. Prawda? No oburzające, jak mógł chłopiec kopnąć piłkę na WF-ie. No ale pewnie kopnął nie na gwizdek, nie tą piłkę, nie w tej chwili, kiedy pani kazała. Ale tłumi się chłopaków i nie uczy się szacunku dla dziewcząt. To jest cały poważny temat strategii wychowawczej chłopców do ojcostwa i do odpowiedzialności, w szczególności odpowiedzialności za działania seksualne, a drugie wychowanie dziewcząt do macierzyństwa i również do właśnie tego wykorzystania tych naturalnych elementów, między innymi wstydliwości, którą świat oczywiście próbuje zabić, prawda? Jako narzędzia obrony wartości, szanowania siebie, prawda? Że właśnie to, co pani wspomniała, że kobieta całą sobą wchodzi w związek, a mężczyzna może bardzo doznaniowo zewnętrznie na to patrzeć, to kobieta ma mnóstwo sygnałów ostrzegawczych i to trzeba dziewczynom ukazywać i, że tak powiem, rozdmuchiwać w czasie wychowania te elementy. Nie chodzi mi o pruderyjne patrzenie, tylko chodzi o właśnie na mądre patrzenie zachowania czystości. Dalej, wspomniała Pani o tym imprintingu, czy o prawie pierwszych połączeń. Tak, tego w szkołach nie uczymy. U nas w szkole się chętnie by uczyło, jak zakładać prezerwatywę 12-latki, prawda? To oczywiście jest znamiem złych czasów, jest znamiem bezbożnictwa i wynaturzeń, ale my jako rodzice musimy się temu przeciwstawiać. Wychowanie to nie jest uczenie nieodpowiedzialnych działań, tylko właśnie uczenie rozumnego i opartego na woli działaniu. Także na pewno dziewczyny powinny wiedzieć, to powinny znacznie więcej wiedzieć, nie tylko to, że to pierwsze zbliżenie pozostanie takim wzorcem na całe życie. To nie tylko chodzi o ten mężczyzna, będzie tym zwykle złym wzorcem, ale okoliczności, w jakich to było, poczucie jednak zła, grzechu, przestępstwa, to wszystko w niej zostanie i może nieraz przez długie lata małżeństwa, już wtedy, kiedy wszystko niby wolno, będzie czuła się, że to jest grzeszne, że to jest brzydkie, że to jest brudne i nigdy nie rozwinie się normalnie do pełnego oddania się mężowi, najkochańszemu i najczulszemu, właśnie ze względu na te zranienia. Tego się nie uczy w naszych szkołach, bo to by postawiło może przynajmniej częściowo tamę właśnie tej rozwiązłości, która, nie oszukujmy się, napędza czyjeś pieniądze komuś, prawda? Także tu mnóstwo rzeczy ważnych Pani dotknęła, no ale niestety czas mamy, jaki mamy i możemy tylko dosłownie napomknąć o tym. Tych praw psychicznych jest cała masa, prawda, których dzieci nie znają, a uczą się jakichś niewiarygodnie skomplikowanych rzeczy, które tak naprawdę w życiu się do niczego im nie przydadzą. No, powiedzmy, że rozwijają troszeczkę intelekt i myślenie, ale nie uczą się podstawowych praw do człowieka, o seksualności, o więzi, o małżeństwie i tak dalej, i tak dalej.
Razem czy osobno, to temat dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców, a naszym gościem jest dr Jacek Pulikowski.
Choć nie masz oczu bardziej błękitnych niż tamta miała, tamta, co kiedyś dla żartów niebo strzępy porwała. Choć nie masz oczu chmurnych jak burza pod koniec lata, ty każdym latem i każdą burzą mojego świata. Ty gasi gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda, co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie wie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałem ciebie? Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałem ciebie? Połóż mnie na twym ramieniu, Boże, i żyć na tych tu korzystwa. Tego pragnienia jak wieczeć, proszę połóż, połóż mnie na twym ramieniu, Boże, i żyć na tych tu korzystwa. Tego pragnienia jak wieczeć, proszę połóż mnie.
Choć twoje włosy nie są jak łany złotej pszenicy, tamtego, który sercem tak strząsnął jak nawałnica.
Choć nie masz włosów tak prawie czarnych jak skrzydło kruka, nie kruczoczarny, nie złotowłosy, a ciebie szukam. Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrał? Gwiazda, co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie wie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałem ciebie? Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałem ciebie? Połóż mnie na twym ramieniu, Boże, liczyć na ten tu Boży smak. Tego pragnienia jak wieczeć, proszę połóż. Policzek
jak ogień pali. Dłoni chłopaka, po którym został w komodzie szali.
Choć nie masz dłoni, jak ta co w serce klawiszem stuka, do twojej dłoni przecież dłoń moja od zawsze szuka. Pytam się gwiazdy, co mogę wskazać błądzącym miała, że ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś. Gwiazda to rzece, wciąż się przegląda, też tego nie wie, czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałem ciebie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałem ciebie. Połóż mnie w lewym ramieniu, połóż jak pieczęć na plecu, poczuj smak tego pragnienia, jak pieczęć, proszę połóż. Połóż mnie w lewym ramieniu, połóż jak pieczęć na plecu, poczuj smak tego pragnienia, jak pieczęć, proszę połóż. Połóż mnie,
drodzy Państwo. Dziś tematem audycji dla małżonków i rodziców jest razem czy osobno. Mówimy o mieszkaniu przed ślubem. Nasz gość to pan dr Jacek Pulikowski.
Słuchamy, Radio Maria.
Nie bądź pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nazywam się Michał. Tak. Pochodzę z małej miejscowości. Dziękuję. Dlatego nie będę wymieniał. Ja chciałbym może tak do audycji, trochę może koło audycji. Chodzi o ubiór dzisiejszych kobiet, jak bardzo on jest wyzywający, gdzie młode dziewczęta nie zdają sobie sprawy chyba, jak to działa na młodych mężczyzn, jak na ich wyobraźnię działa właśnie, że widząc tak ubrane kobiety właśnie teraz, szczególnie w okresie letnim, gdzie wiadomo, no są te duże dekolty i krótkie spódniczki, jest jest to bardzo wyzywające, bardzo działa na wyobraźnię i no chyba dużo rodziców, żeby w jakiś sposób wychowywać właśnie, no wpływać na tą młodzież, żeby no troszeczkę jakoś tak powściągliwości więcej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Michale. No na pewno kwestia jest warta rozważenia, chociaż znam mamy, które na zwrócenie takiej uwagi, że no córa jednak troszeczkę kurzo się ubiera, no ale kiedy ma takie zgrabne nogi, to kiedy miałaby pokazać? No, tak też ale, niektóre myślą.
Ale znam tatę, któremu córka właśnie się za krótko ubrała i powiedział, czy to jest najlepsze, co masz do pokazania. No właśnie. Ja mówię dziewczynom często, że nieraz porządne dziewczyny mówią, panie, ale no czymś trzeba zwrócić na siebie uwagę. Ja mówię, uważaj, bo jeżeli zwrócisz na siebie uwagę dekoltem, to będziesz miała w sobie faceta, który poleci za następnym dekoltem trochę bardziej wycięty, prawda? Jest to takie pozorne tylko, że dziewczyna, która się rzeczywiście pokaże kawałek ciała, myśli, że w ten sposób przykuje jakąś uwagę najporządniejszego chłopaka. No akurat tu się myli, bo pod najporządniejszym to ona może co innego odsłonić przed nim. Na przykład swoje myślenie, swoją prawość, swoją czystość. A to, bo tego nie widać oczyma, prawda? Więc jak ja namawiam dziewczyny, żeby się nie tyle rozbierały, bo to złe słowo, ale ukazywały kawałki siebie niewidoczne dla oczu. To jest w dyskusjach. Pewnie, że nie pod budką z piwem, bo to jest za duże ryzyko, ale w jakichś kręgach ludzi myślących, ludzi dobrych. To jest pewne ryzyko, które podpowiadam porządnym dziewczynom. Pokaż, że ty myślisz inaczej od tych wszystkich, którzy się śmieją z idiotycznego kawału, chamskiego, wulgarnego, czy jakiego. Powiedziałem, mnie to nie bawić, mnie to nie cieszy. I właśnie może wtedy, tym pokazaniem, ci mi głupio się zrobiło, że to, nie, prawda, że tym pokazaniem zwrócisz na siebie tego królewicza z bajki. na pewno nie przyciągniesz królewicza z bajki dekoltem ani kusą spódniczką. I rzeczywiście dziewczyny w dużej części nie zdają sobie sprawy, że ten kusy ubiór działa, ale dzisiaj coraz częściej dziewczyny z premedytacją, niestety mówię to z ogromnym smutkiem, celowo prowokują chłopaków, mało tego, wręcz ich ciągną do łóżka, traktują jak zdobycze. Dzisiaj dziewczyny nie chcą być gorsze od chłopców i też chcą zdobywać sportowo, zaliczać kolegów i się tym zaczynają chełpić. Jest to przerażające, bo one są potwornie biedne, potwornie zniszczyły swoją własną naturę, daleko od niej odchodząc.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria Zaszywica.
Teraz i zawsze.
Kogo moje imię Tomasz, dzwonię z Mielca.
Tomasz, witamy serdecznie.
Mam pytanie do pana doktora Polikowskiego. Troszeczkę niezwiązane może z tematem, ale cel jest ten sam. Jak dobrze zacząć, by było później dobrze. Panie doktorze, ja wychowany jestem w rodzinie niepełnej. Mój tata powtórnie związał się z kobietą i sobie tak żyli i żyją. I moje wychowanie prorodzinne jest raczej takie ubogie albo nawet żadne. Natomiast oczywiście porządkiem świata jest rodzina i w przyszłości chciałbym założyć właśnie rodzinę. Poznałem bardzo przyzwoitą, bardzo rozsądną dziewczynę. I chciałbym, żeby pan doktor udzielił pewnych wskazówek, jak być autentycznym i móc przekonać tą właśnie dziewczynę, a jednocześnie może swoją osobę jeszcze jakoś ubogacić o pewne wartości, takie, które pozwolą przezwyciężyć pewne, prawda, trudności i braki. A także też ta dziewczyna też pochodzi niestety z rozbitej rodziny, wychowywana przez mamę. W tej chwili studiuje. I bardzo by mnie interesowała pana doktora jakaś wskazówka na ten temat. Bardzo, bardzo dziękuję i przechodzę do odsłuch.
Dziękuję bardzo.
No, problem jest bardzo poważny i bardzo częsty dzisiaj. Niestety coraz więcej młodych ludzi nie ma wzorca we własnych rodzinach. Nie podam, że tak powiem, przepisu, jak poderwać dziewczynę, prawda? Jak ją oszukać, jak ją zbałamucić. No, wiadomo, że jak się zagra na uczuciach, to taki efekt przyjdzie, ale nie o tym chcę mówić. Raczej bym chciał podpowiedzieć, żeby na jej oczach wzrastać. Na jej oczach stawać się lepszym człowiekiem, żeby jej zaimponować. Nawet z dedykacją, że to dla ciebie. Dla ciebie rzucam właśnie palenie, dla ciebie reguluję swoje relacje z Bogiem, z Kościołem, będą od dzisiaj porządniejsze, bo ja chcę zasłużyć na to, żeby być kiedyś wspaniałym facetem, wspaniałym ojcem, wspaniałym mężem, prawda? I w ten sposób można, w sposób mądrzejszy i trwalszy, zwrócić na siebie uwagę porządnej dziewczyny, prawda? Niezależnie od wszystkiego, jest takie polskie powiedzenie, niedaleko pada jabłko od jabłoni. I ono niestety statystycznie jest poprawne. To znaczy, ktoś, kto wyrósł w rozbitej rodzinie, statystycznie częściej rozbija rodzinę, którą zakłada. Natomiast na szczęście nie jest to prawidłowość nieodwracalna, tak? I człowiek jest jedyną istotą, która może całkowicie zmienić swój los, który może zaprogramować i może się odkulnąć od jabłoni bardzo, bardzo daleko, to jabłko nawet pod górkę. I do tego zachęcam, żeby się wziąć, bo są trzy elementy kształtowania człowieka. Jeden to jest dziedziczenie, na to nie mamy wpływu. Dziedziczymy jakieś radości, jakieś tam powiedzmy talenty, jakieś ograniczenia i trzeba to po prostu szanować i koniec. Rozwijać talenty, a liczyć, szanować ograniczenia. Tak, ja na przykład nie powinienem śpiewać, no i nie śpiewam w publicznych miejscach, prawda? Ktoś inny ma inne ograniczenia. Dalej, kultura, czyli całe wychowanie, wszystkie warunki, w których wzrastamy, a więc i rodzina, i rówieśnicy, i szkoły, i to wszystko, to jest drugi element wpływania, czyli wychowanie wpływania na kształt osobowości. Natomiast trzeci element, i tu jesteśmy wszyscy absolutnie równi, to jest samo wychowanie. I nawet jak będą ogromne braki z tej w tej dziedzinie kultury, w tej wychowania, to człowiek może samo wychowaniem dojść do absolutnych szczytów swojego człowieczeństwa. Tylko musi, mężczyzna w szczególności, musi wiedzieć, co to znaczy być prawdziwym facetem. Znaleźć model ojcostwa. Najlepiej powinien znaleźć również przewodnika, mężczyznę. Pewnie lepiej by było, gdyby on był w wieku jego ojca, mniej więcej, żeby był pokolenie starszy. I dać siebie troszkę poprowadzić. Znam taką sytuację, gdy chłopak wychowany w domu dziecka bez żadnych wartości wyrósł na fantastycznego mężczyznę, ale on wziął się w garść, on sam doszedł do swojego chrztu, trafił do kapłana, prawda, który go poprowadził. Sam się ochrzcił, zdecydował na chrzest, pierwsza komunia, bierzmowanie, założył rodzinę, jest szczęśliwym mężem i ojcem. Ale kosztowało go to ogromnie dużo. Nawet po maturze poszedł na takie specjalne studium o rodzinie. To się nazywało studium rodziny. To wszedł na papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Poszedł tam, żeby się dowiedzieć, co to jest rodzina. On zadawał pytania, no dobrze, rozmawialiśmy z nim często, no dobrze, jestem ojcem rodziny, wracam do domu, przekraczam próg i co dalej? On nigdy tego nie widział, prawda? I mimo tak strasznych ograniczeń chłopak założył naprawdę szczęśliwą rodzinę i dobrze funkcjonującą. I jedynym jego celem jest rodzina. Także nie mówmy, miałem do szkoły pod górkę, miałem źle w domu, tata mnie bił, mama mnie opuściła, coś takiego. Tylko wiemy, dostaliśmy coś, jedni mniej, drudzy więcej, ale resztę muszę po prostu sobie dorobić. Jeżeli znajdę mądrego przewodnika, jeżeli solidnie zwiążę się z, no najlepiej ze stałym spowiednikiem i zabiorę za siebie, to naprawdę mogę osiągnąć szczyty, mogę przegonić wszystkich, którzy wyrastali w cieplarnianych warunkach, w idealnych rodzinach. I to uważam jest ogromnie optymistyczne. I prawdziwe zwrócenie na siebie uwagi tej kobiety, czy jej zaufania do siebie, to jest pokazanie na jej oczach, jak ja postanowiłem urosnąć, by być wspaniałym mężem i ojcem. I tego panu życzę.
Dziękuję. Naszym gościem jest pan dr Jacek Pulikowski. Drodzy państwo, zbliża się godzina 23:04. Kilka informacji.
No tak, zwykle o tej porze podajemy informacje o rekolekcjach, spotkania małżeńskie. Dzisiaj one dotyczą terminu od 17 do 19 czerwca i będą w Lublinie, w Tarnowie i w Kaliszu. W Lublinie zgłoszenia przyjmują państwo piątkowie pod numerem telefonu 782 122 646. Powtarzam, 782 122 646. W Tarnowie zgłoszenia przyjmują państwo skrzypiec. Numer telefonu do nich 605 884 177. 605-884-177. W Kaliszu państwo Janczakowie, telefon 43-823-2631. Powtarzam, 43-823-2631. I można jeszcze dodatkowe informacje uzyskać na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl.
Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 14 czerwca. Temat, czego dzieci nie otrzymują od rodziców. Temat poprowadzi ksiądz Marek Bałwas, znany być może słuchaczom z telewizji Trwam jako duszpasterz młodzieży. 21 czerwca. Między samotnością a miłością. Naszym gościem będzie ksiądz dr Andrzej Pryba. A 28 czerwca temat niedziela jest Boża i nasza. Ksiądz dr Bogusław Wolański i z osobami jeszcze towarzyszącymi. Dziś natomiast mówimy o tym, czy warto mieszkać przed ślubem razem, czy jednak osobno. Dr Jacek Pulikowski jest naszym gościem.
A mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To jest pan Pachryk z Zielonej Góry.
Prosimy bardzo.
Zachodnia Polska. Tutaj bardzo mi się spodobała wypowiedź pana doktora, który stwierdził, że tak naprawdę wszyscy sobie jesteśmy równi, czy kobiety, czy mężczyźni. Ja zauważyłem w czasie całej audycji, że cała odpowiedzialność na niedotrzymaniu czystości spada na kobietę. Nawet pan doktor, używając stwierdzeń, że to kobieta musi, to dziewczyna musi. Ja uważam, że żyjemy w społeczeństwie, w którym jest uprawnienie i każdy jest odpowiedzialny za swoje zachowanie. Zarówno mężczyzna i zarówno kobieta. Dlatego uważam, że nie powinno się w programie mówić tylko o tym, że to kobieta za to odpowiada, ale i mężczyzna, bo niestety w naszej świadomości, nawet historycznej, było takie przyzwolenie, że mężczyźnie wolno się wyszaleć, że on może być łowcą, ale kobiecie nie przystoi. Jeżeli każdy król miał w swoim królestwie nałożnicę, to było normalne. Ale jeżeli kobieta miałaby więcej mężczyzn, to było od razu przez społeczeństwo negowane. Więc ja uważam, że ta odpowiedzialność za życie w czystości nie wynika tylko i wyłącznie z odpowiedzialności kobiet.
No i słusznie pan uważa. I słusznie
takim pan samym, uważa. W takim samym stopniu za to powinni odpowiadać mężczyźni. Jeszcze chciałem poruszyć taką niestety, na ten temat są bardzo różne opinie. Często ludzie, którzy już zawierają związek małżeński, ślubują przed Bogiem, według jakichś tam statystyk wyczytałem, że jest to między 3 a 5% ludzi, którym udało się dochować czystości. Żyjemy w takim społeczeństwie, w którym kolorowe pisma, gazety, zgadzam się z tym, że nastolatki są atakowane, ale nie tylko nastolatki i mężczyźni młodzi kolorowymi gazetami, czasopismami, że media swoje robią. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli mówi się, że około 3-5% ludzi, którzy zawierają związek małżeński, żyje w czystości, a rozwodów mamy tak naprawdę myślę, że dużo, dużo więcej, więc nie można powiedzieć, że życie czy małżeństwo, które nie dotrzymało czystości, będzie nieudanym małżeństwem, bo uważam, że i takie małżeństwa potrafią być bardzo udane i ci ludzie też potrafią żyć w Bogiem.
Proszę pana, jedzie pan samochodem i troszkę są problemy. My troszeczkę może pana źle słyszymy, może pan też wszystkiego od początku nie wysłuchał. Jest możliwość odsłuchania przez internet tej audycji jutro
i
w południe.
Wie pan, ja rozmawiam przez zestaw głośno mówiąc, więc ja was słyszę bardzo tak. Dobrze w radio całą audycję.
Tak, no tym niemniej powiedzmy, to co pan mówił, zgadzamy się, a nawet jeszcze więcej.
To znaczy...
Natomiast no, nie głosiliśmy takich tutaj tez, że tylko kobieta jest tu odpowiedzialna. Ale proszę pan, doktor Jacek Pulikowski.
No więc właśnie, ja tam w pewnym momencie powiedziałem, że również kobiety dzisiaj są zdeprawowane. Bo właśnie też taki padł głos, że ja się niby o kobietach wypowiadałem. Oczywiście pierwszym odpowiedzialnym nie ma, nie zgadzam się z panem, że jesteśmy równo odpowiedzialni. Oczywiście, że odpowiedzialnym jest mężczyzna. Mężczyzna jest stworzony do odpowiedzialności. On jest przede wszystkim odpowiedzialny, ale kobiety nie są zwolnione z odpowiedzialności również. Także tu takiej równości bym absolutnie nawet się nie zgadzał na to, czyli idę dalej niż pan mnie posądzał, że ja powiedziałem, że to kobiety są odpowiedzialne. Nie, są odpowiedzialni przede wszystkim mężczyźni. Niestety dzisiaj kobiety też dołączają do mężczyzn i rujnują same siebie i mężczyzn. Teraz, jeśli chodzi o czystość, nie wiem skąd pan ma te dane, ale raczej od propagatorów nam przeciwnym, bo jakoś, no może mam jakieś wyjątkowe szczęście, znam bardzo wiele par, które świadomie i deklarują to i żyją w czystości. I pewnie to jest trochę więcej niż te 5%, ale trudno się o to spierać, bo nie mam danych. Wiem natomiast z poradni, że pary, które żyją w czystości do ślubu, się nie rozwodzą. I to mogę pod samą odpowiedzialnością potwierdzić. Jeżeli oboje świadomie dochodzą do ślubu, to nie powiedziałem, że nie przeżywają trudności w małżeństwie. Przeżywają różne, również w wymiarze seksualnym. Ale te pary się nie rozwodzą. I to takie jest doświadczenie 30 lat pracy z małżeństwami. I im więcej doświadczeń przedślubnych, z im większą liczbą partnerów i tak dalej, tym kruchsze są małżeństwa. I to widać jak na dłoni. I to wynika z badań, i to wynika z obserwacji, bo jednak te obserwacje ja już przez 30 lat nazbierałem bardzo dużo, prawda? Że w zasadzie w ciemno mogę powiedzieć, jeżeli jest zdrada po stronie kobiety, to no prawie w ciemno mogę powiedzieć, że żeby jej ta inicjacja była w wieku kilkunastu lat i ona ma po prostu zafałszowane widzenie tego. Podobnie z mężczyznami, choć trudno tu jakieś takie bardzo jasne reguły stanowić.
Słuchamy Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Barbara, dzwonię z południowej Polski.
Witamy Panią.
I też chciałabym zabrać głos.
Jest Pani na antenie, prosimy bardzo.
W tej audycji słucham uważnie od początku. I tutaj jedna jeszcze sprawa powinna być wzięta pod uwagę przy omawianiu razem czy osobno i w ogóle przy analizowaniu tych wszystkich okoliczności, dlaczego tak się teraz dzieje. Po prostu od 68 roku weszliśmy w tak zwany okres rewolucji seksualnej. I co to jest ta rewolucja seksualna? To jest zakamuflowane ni mniej, ni więcej jak pandemia seksoholizmu, który po prostu poszedł na cały świat. Jak mamy teraz Escherichia coli, to wszyscy się zastanawiają, a skąd to się wzięło, a jak to leczyć, a jak to wykryć, a gdzie przyczyna, a może ten kraj ogórki miał jakieś zatrute, a kiedy seksoholizm wszedł, po prostu poszedł na cały świat, to się nikt nie zastanawiał, jak to zatrzymać, tylko wielu warstwom, wielu grupom było to bardzo na rękę, bo taki seksoholik, który po prostu jest uzależniony od seksu, no to on bardzo napędza koniunkturę i to i tak, i stroje przecież, i perfumy, żeby jakoś się ubrać, jakoś uwieść tego partnera czy partnerkę. No to tak, no potem gadżety różne, potem agencje towarzyskie na tym zarabiają, potem przemysł cały pornograficzny, następnie przemysł aborcyjny, następnie przemysł farmaceutyczny, żeby te wszystkie środki antykoncepcyjne, następnie adwokaci, żeby, prawda, te rozwody, no jak najszybciej, żeby następny związek i następny rozwód. No i tak, na takim seksoholiku to się zarabia, a on po prostu nie wie, biedny, co się z nim dzieje. Jak się takiego seksoholika tworzy? No, w bardzo prosty sposób. Małemu dziecku włącza się telewizor. No i o 17 na przykład leci film Moda na sukces. Tam się nikt nie rozbiera, tam nie ma negliżowania, ale to jest tak erotyzujący i tak po prostu psychikę wbijający wzorce takie właśnie zdrad, takich pozamałżeńskich, przedmałżeńskich. No i leci tam 3000 któryś odcinek i idę do moich znajomych, wierzący głęboko, modlący się, no i nie mają czasu ze mną porozmawiać, bo właśnie Moda na sukces leci, prawda? No babcia, dziadek, czy tam ktoś, i teraz musimy sobie zdać sprawę, że żyjemy w tej kulturze uzależniającej i że to taki uzależniony człowiek, on nie jest w stanie po prostu dotrzymać wierności ani czystości przedmałżeńskiej, bo już musi mieć jakby następną tą dawkę tego narkotyku. I nawet jak z najlepszymi zamiarami wyjdzie za mąż i jest przekonany, że tak, chce do śmierci żyć z tym i z tym partnerem, no to w pewnym momencie nauk się odzywa. No i idzie dalej, zostawia rodzinę, zostawia dzieci, męża czy żonę i nic go nie zatrzyma. Tak jak alkoholika nic nie zatrzyma, tylko że alkoholik to sobie musi kupić te pół litra, prawda? Natomiast seksoholik, on sam w swojej głowie wytwarza fenyloetylaminę, czyli związek taki, który jest podobny do narkotyku ciężkiego, amfetaminy. No i narkoman czy seksoholik, no to jest ten sam poziom, tylko że narkoman musi sobie narkotyk kupić, prawda? Natomiast seksoholik nic nie musi. On zacznie, wystarczy, że fantazję sobie uruchomi w głowie i za fantazją, za myślą, za fantazją pójdzie działanie. I musimy i to wziąć pod uwagę, że mamy coraz więcej właśnie uzależnionych ludzi od seksu, seksoholików czy erotomanów, że są w Polsce wspólnoty już, do pierwsza wspólnota powstała w Bostonie w 1976 roku. Alkoholik, który 5 lat nie pił, nagle sobie uświadomił sobie, że on zdradza żonę i nie jest w stanie tego zatrzymać, że to podobne do alkoholizmu. I on, od niego się zaczęło, założył pierwszą grupę anonimowych uzależnionych od seksu i miłości i nazwali nawet tą grupę, tą wspólnotę augustyńska uzależnionych od seksu i od miłości, ponieważ po prostu chcieli za patrona świętego Augustyna, który no też po prostu w pewnym momencie, kiedy odstawił swojego przyjaciela, stwierdził, że jest chory. No, że jest chory i to jest w wyznaniach napisane dokładnie, jak opisywał, jak ciężko znosił odstawienie tego przyjaciela. No, że czuł się chory i leżał w łóżku i był chory, no bo po prostu to jest odstawienie tego narkotyku. I że dziewczyny się tak skąpo ubierają, że one nie są tego świadome. No, być może część nie jest świadomych, ale to już jest forma ekshibicjonizmu. Po prostu gdzieś niskie poczucie wartości. W tej dziewczynie jest głód miłości, natomiast pomylenie seksu z miłością następuje. I szukając miłości, oczywiście ona, wchodzi w relacje seksualne, natomiast te relacje seksualne nadal nie pokrywają jakby tych potrzeb miłości, nie wypełniają w człowieku. No więc skoro z tym tej miłości nie ma, no to trzeba szukać w następnym tej miłości, prawda? No i tak to można tak do śmierci przez wiele związków przejść i tej miłości coraz bardziej taki człowiek raniąc sam siebie, raniąc swoich najbliższych, swoje dzieci, swoich partnerów, będzie ranił dokąd sobie nie uświadomi, że po prostu jest chory, że to nie jest nawet zły człowiek, tylko on jest chory i dlaczego jest zły, tak jak alkoholik, który pije, no robi złe rzeczy. On nie przestanie być alkoholikiem do śmierci, ale może przestać pić i zmienić swoje postępowanie. Tak samo seksoholik już, jak stanie się seksoholikiem, to nie będzie nim do śmierci, tylko że może zmienić swoje postępowanie, no lecząc się.
Tak, dziękujemy pani za te uwagi wszystkie.
Tak, dotknęła pani całej kopalni problematyki, tak, bo my mówiliśmy o zjawisku, a jest przyczyna tego zjawiska. Oczywiście pewnie będę jakimś jest niepowiedzenie o tym. To, co pani wspomniała od lat 60., ta rewolucja seksualna, to było skojarzone z wynalezieniem pigułki antykoncepcyjnej, czyli wyzwolenie seksu z tego, z przypadłości, jaką jest możliwe poczęte dziecko, prawda, wyrwanie tego z rodziny. I to jest proces, na który bardzo wielu pracuje od 40 kilku lat i robi to profesjonalnie poprzez środki przekazu, poprzez programy szkolne, a my się na to ciągle jeszcze zgadzamy. Na szczęście widać już w Polsce też jakieś pierwsze skuteczne protesty przeciwko choćby promowaniu pornografii. Myślę, że musimy się obudzić, żeby stworzyć jakąś propagandę czystości, prawda? I chociażby nagłaśniać, że są kręgi ludzi głoszących czystość, chociażby w Poznaniu wydawane czasopismo Miłujcie się, prawda? Które w zasadzie, no główne myśl przewodnia to jest czystość, prawda? I owszem, są tam świadectwa ludzi, którzy się pogubili w czystości tej seksualnej i innej. I myślę, że takie chociażby czasopisma należy promować. Ich jest ogrom, bo to 200 ponad tysięcy na rynek trafia w każdym wydaniu, prawda? W kilkunastu językach w tej chwili się wydaje, ale w przestrzeni takiej medialnej, oficjalnej w ogóle nie istnieje coś takiego jak czasopismo Miłujcie się, prawda? O tym się nie mówi. Mówi się o jakichś, nawet nie chcę przytaczać tych dziewczęcych pisemek, żeby ich tu nie reklamować, ale o tym wszyscy wiedzą. Podobnie istnieją całe ruchy, chociażby właśnie przyjmujcie się ruch czystych serc, który ma swoje rekolekcje, no co roku tam na 10-12 dni to 200 osób mogą przyjąć, bo więcej nie ma miejsc, nie ma takich ośrodków dużych, ale chętnych jest znacznie więcej, prawda? Ludzie tęsknią do czystości i słusznie. I jeszcze to mogę też zaświadczyć, że na takim kilkunastodniowym nawet, kilkunastodniowym zgromadzeniu, tam panuje taki duch, że to naprawdę serce rośnie, to jest tam się autentyczne cuda dzieją, tam ludzie naprawdę się nawracają głęboko i ludzie nieraz po ciężkich ranach, również tych seksualnych, powracają do czystości, prawda?
Bo bierze pan w tym udział również.
Tak, od lat też uczestniczę w tych...
I w Hermanicach również.
No jest też taka inicjatywa jeszcze dawna, Jana Góry, sprzed kilkunastu lat i to się ciągnie, taka sesja o miłości w trzecim tygodniu lipca, prawda? I też jest mnóstwo pięknych rekolekcji czy spotkań wakacyjnych prowadzonych i przez chociażby jezuitów w Świętej Lipce i przez... kapucynów na Górze Świętej Anny i oj, franciszkanów chyba, przepraszam. I jeszcze tam wielu miejsc.
Można poszukać w internecie Ruch Czystych Serc, ujcie się, wpisać w wyszukiwarkę i tam będą też...
I z jednej strony powinniśmy zacząć promować te wszystkie piękne inicjatywy, które stawiające czystość, a z drugiej strony powinniśmy się mobilizować do negowania tych wszystkich właśnie demoralizujących propagandy i programów telewizyjnych i reklam i tak dalej, i tak dalej.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie powrócony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Podam swoje imię od bierzmowania Regina, ponieważ chcę powiedzieć o sprawach bardzo osobistych. Wydaje mi się, że wiele kobiet ulega presji męskiej z obawy, że w końcu, że taka jest powszechna praktyka i że w końcu to ich pragnienie założenia rodziny nie zostanie spełnione, jeżeli będą takie święte, tak szanujące się. Więc właśnie tak się zastanawiam, że być może taką ceną, że nie spełniło się moje pragnienie założenia rodziny, to było właśnie to, że się szanowałam, że marzyłam o tym, że spotkam człowieka, który te same zasady, ten sam ideał małżeństwa będzie reprezentował, takiego małżeństwa będzie pragnął. No tymczasem natrafiałam na innych mężczyzn i po prostu minął ten okres, kiedy można założyć rodzinę i posiadać dzieci. Niemniej chciałabym właśnie powiedzieć tym kobietom, które ustępują ze swoich zasad, żeby tego nie robiły. Bo jednak jeżeli się żyje, stara się żyć wolą Bożą, żyć przyjaźni z Bogiem zgodnie z przykazaniami, to jednak Pan Bóg daje w życiu naprawdę wiele łask i innego szczęścia, że jest i duchowe macierzyństwo, mam 5 wcześniaków, wielu znajomych. Pan Bóg pobłogosławił, że w sprawach materialnych, że mogę się też dzielić z innymi. Także to szczęście się czuję w sobie i niekoniecznie może to widocznie po prostu Pan Bóg inną drogę przeznaczył i na pewno nie chcę, żeby to małżeństwo zawierać po prostu ustępując ze swoich zasad. I jeszcze jedną sprawę chciałabym poruszyć, mianowicie, że gdyby kobiety były bardziej solidarne, bo człowiek jest osobą i uczuciową i zmysłową i nieraz, na pewno każdej kobiecie w życiu się zdarza ten przypadek, że się podoba mężczyzna żonaty, taka następuje jakiś nastrój, jakaś taka wzajemna skłonność, ale jednak absolutnie powinna pamiętać, że ten człowiek ma żonę i absolutnie się odsunąć, unikać tego typu sytuacji, a te uczucia i nastroje przecież są zmienne, a mogłoby być stałe po prostu zniszczenie tej więzi małżeńskiej, po prostu zrujnowanie, prawda, tego domu, tego małżeństwa. I dlatego też wydaje, i pamiętam właśnie Adzie Sali, takiej słynnej śpiewaczce, on gdzieś opowiadano, że ona się bardzo zakochała w żonatym człowieku, ale powiedziała, że na niczyim nieszczęściu swojego szczęścia nie będzie budować. I właśnie gdyby tak kobiety były bardziej solidarne, to myślę, że wiele małżeństw by się ostało. I też uważam, właśnie jeszcze raz podkreślam, że gdy jest Boże błogosławieństwo, z racji czuje się to Boże błogosławieństwo, życie w łasce Bożej, często do Komunii Świętej się przystępuje, to wtedy naprawdę Pan Bóg daje tyle wewnętrznego szczęścia, tyle nieba na ziemi, że nie warto za wszelką cenę dążyć do zawarcia małżeństwa. Także tyle takiego może krótkiego świadectwa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Regino.
Bardzo Pani Regino dziękujemy. Pani poruszyła kilka, już niestety czasu nie mamy, ale kilka niezwykle ważnych wątków. Właśnie to, żeby nie ulegać tej presji. I to świadectwo jest bardzo potrzebne, bo dzisiaj dziewczyny się panicznie boją staropanieństwa i potem ładują się w koszmarne związki matrymonialne, tak? A więc ja mówię wszystkim przyzwoitym dziewczynom, nie dla każdej wystarczy przyzwoitego mężczyzny. Jak sobie wychowasz, to masz szansę, ale jeżeli nie, musisz mieć też awaryjną ścieżkę życia, w którym będziesz matkować, będziesz przyzwoita, będziesz dobra i spełniona, ale żyjąca nie w małżeństwie. I gdyby teraz, to jest jeden wątek. Teraz drugi wątek bardzo ważny, ta solidarność kobiet. Brakuje nie tylko solidarności kobiet, ale i mężczyzn. Dzisiaj mężczyźni też w imię solidarności męskiej, kiedyś to działało, nie zaczepialiby żon innych mężczyzn, prawda? Tak jak kobiety nie podrywały kiedyś mężczyzn innych kobiet. Dzisiaj niestety przy tym indywidualizmie każdy próbuje siebie dowartościować. Poprzez zdobycz, tak? Jeżeli odbija koleżanka kolegę swojej koleżance, no to jest lepsza od niej, prawda? Jeżeli narzeczonego, no to jeszcze więcej, bo tam już były wstępne zapowiedzi. Jak odbije męża innej kobiecie, to jest lepsza od tej kobiety. Jak męża odbije kobiecie i dzieciom, no to jest dopiero jej wartość, mierzy swoją wartość zdobyczą. I kobieta i mężczyzna dzisiaj. Jeżeli księdza z kapłaństwa wyciągnie, to w ogóle jest lepsza od Pana Boga, prawda? No to jest przerażające, ale to się dzieje na naszych oczach. Oczywiście nie wszyscy są tacy. Natomiast coraz więcej tak nieszanujących się kobiet i mężczyzn jest, którzy poprzez zdobycze potwierdzają swoją wartość. Jest to przerażające i niestety tak się dzieje.
Drodzy Państwo, już czas się kończy. Jeszcze może parę słów, co może nie zostało dopowiedziane. Ponieważ jednak przed ślubem raczej osobno powinno się mieszkać, a bywa, że presja właśnie środowiska jest taka, czemu nie spróbować. Trudno mieć poglądy całkiem różne od środowiska, ale właśnie pytanie, w jakim środowisku chcemy umieścić nasze dziecko. Więc już od małego to środowisko powinno być budujące, a nie niszczące osobowość, moralność naszych dzieci. I chyba tutaj jeszcze by coś trzeba powiedzieć właśnie o tym czasie, kiedy my jako rodzice mamy wpływ na dzieci, poprzez kolejne lata ich wzrastania, żeby przygotować je do samodzielności w podejmowaniu pewnych trudnych nawet decyzji.
No to w tym momencie musimy zacząć nową audycję, prawda? Rzeczywiście może w dwóch zdaniach. Jedno, żeby uświadomić wszystkim rodzicom, wpływ rówieśników jest znacznie większy niż nam się wydaje. Telewizja, rówieśnicy, internet to są na poziomie czasem wyższym niż wpływ rodziny. To jest przerażające, ale tak jest. Musimy się z tym liczyć. Także jest ogromnie ważne dla naszych dzieci, żeby miały akceptowalnych, mądrych, dobrych rówieśników. Szczególnie ważne jest to dla dziewcząt, dlatego że one bardziej opierają się na opinii otoczenia niż chłopcy. Ten chłopak w pojedynkę może wyrosnąć na podstawie tego mężczyzny takiego z zasadami, dziewczynie znacznie, znacznie trudniej. Dlatego ważne są różne, nie tylko koniecznie przykościelne, ale i oazy, prawda? I jakieś nawet kluby turystyczne, czy jakieś kluby, nie wiem, miłośników poezji. Jakikolwiek wspólny, pozytywny element łączący. Warto tworzyć to i warto, żeby nasze dzieci w tym uczestniczyły.
Wartościowy element łączący. Tak,
wartościowy. Może być sport, ale też trzeba uważać, żeby ten sport nie był wynaturzony, prawda? Był... Także kolega mi opowiadał, że na pierwszym treningu ze szkoły średniej zapamiętałem, na pierwszym treningu piłki ręcznej trener ich uczył faulowania, prawda? Bolesnego, ale żeby było niewidoczne dla sędziego. No wtedy tak mnie jakoś zabolało samego, prawda? Że w taką stronę zmierza sport, prawda?
Myślę, że tutaj jeszcze trzeba by podkreślić to, co na początku było powiedziane, że ważne jest wychowywanie dzieci przez rodziców do pełnienia swoich ról. Roli ojca, roli matki. Już od małego do ofiarności, do prawdomówności, do jakiejś...
Do miłości po prostu, czyli pokonowania z własnego egoizmu, prawda? Niestety rodzice często odwrotnie robią. Zjedz cukierki w domu, nie mam pieniędzy, żeby karmić całe podwórko. Musi być najlepszy w klasie, możesz nieuczciwie, bylebyś wszystkich pokonał. Ja za ciebie napiszę wypracowanie, żebyś był pierwszy, prawda? I w ten sposób tworzy się jakieś karkołomne wizje walki o miejsce w życiu, zupełnie niesprzeczne z miłością, zasadami dobrych relacji międzyludzkich.
A tymczasem mamy dbać o to, żeby nasze dziecko znalazło miejsce w niebie.
Dokładnie tak. To jest podstawowe zadanie ojca właściwie.
Ojca.
Żeby wszyscy w rodzinie zmierzali do sprawiedliwości. To Jan Paweł II pisze w adhortacji Familiaris Consortio, że jest odpowiedzialny za to, żeby wszyscy, o sprawiedliwy rozwój wszystkich członków rodziny. A rozwój to jest nic innego jak zmierzanie ku świętości, prawda? Czyli ojciec, mężczyzna, mąż, ojciec ma pilnować siebie, żony i wszystkich dzieci, żeby zmierzały ku swojemu wzrostowi do coraz większej wolności opowiadania się za dobrem, a odrzucania zła, czyli do świętości.
Oczywiście sam przede wszystkim musi w sobie zwalczyć swój egoizm i pociągnąć.
Oczywiście.
Żeby pokazać, że jest o co walczyć i daje to pewną satysfakcję i pewną radość. I taka rodzina, dzieci wychowane w takiej rodzinie mają oparcie, mają zaufanie do rodziców i ta więź nie jest zrywana w momencie nastu lat, kiedy jest jakiś tam okres buntu, tylko nadal istnieje i wtedy jest szansa, żeby oddziaływać nawet mimo tych złych wpływów środowiska, które niby są takie przemożne, ale tym niemniej, jeżeli ta więź z rodzicami jest, to przynajmniej można, dziecko może skonsultować i zapytać i nie będzie rodziców odrzucało.
To doświadczenie uczy, że jeżeli się dostatecznie dużo nabudowało więzi, nawet jak dziecko ma jakieś chwilowe zaburzenie, to wraca do świata wartości domu rodzinnego. Ale to budowanie więzi to wymaga też czasu i to w dzisiejszych czasach jest znowu osobny temat audycji, jak poświęcać rodzinie czas, będąc bardzo zapracowanym, prawda?
Będziemy się umawiać na kolejny temat.
Nie chciałem się wpraszać, ale...
Ale to chyba na jesieni.
Tak. No może takie jeszcze ostatnie zdanie, że z tego razem czy osobno, ja czasem wpisuję w tą książeczkę, jest taka książka pod tytułem Razem czy osobno, właśnie wpisuję taką dedykację. Oczywiście, że razem, ale po ślubie i do końca życia.
Dziękuję bardzo. Doktor Jacek Pulikowski jest naszym gościem. Dziękuję Państwu za wszystkie telefony. Dziękujemy doktorowi Jackowi Pulikowskiemu, autorowi książki Razem czy osobno. To znaczy jednak razem, ale...
Jednak razem, ale po ślubie.
Ale po ślubie. Dziękujemy bardzo za przyjazd, za kolejne ubogacenie nas i słuchaczy.
I ja dziękuję bardzo.
Dziękujemy Wiesławowi, który realizuje tą audycję i do kolejnego wtorku żegnamy się z Państwem.
Elżbieta.
I Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria, zawsze dziewica. Audycja dla małżonków i rodziców.